I Witam Państwa serdecznie na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej z Komisją Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Ozimku. Witam Pana Zastępcę Burmistrza Jarosława Witę, witam Panią Skarbnik Marię Błachutę, Panią Sekretarz Barbarę Durkalec, witam serdecznie Panią Dyrektor Ośrodka Integracji Pomocy Społecznej Panią Barbarę Katolik, witam Panią Dyrektor Domu Kultury Panią Weiss-Fijałkowską. Witam również wszystkich, kierowników Pana Zbigniewa Kowalczyka, Pana Andrzeja Wolnego. Witam wszystkich zaproszonych gości i oczywiście Państwa radnych. Przedstawię tematykę posiedzenia. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektu uchwał będących przedmiotem obrad sesji 19 grudnia 2016 roku. Punkt drugi. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej na 2017 rok. Punkt trzeci. Zapoznanie się z projektem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Punkt czwarty. Zapoznanie się z projektem planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok. I punkt piąty. Sprawy różne i organizacyjne. Prosiłabym w punkcie pierwszym o przesunięcie kolejności opiniowania projektu uchwał. Proponuję, aby projekt uchwały jako pierwszy pojawił się projekt uchwały zawarty w druku nr 10 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Ozimek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Następnie, abyśmy się zajęli projektem uchwały, który jest zawarty w druku nr 8 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok i projektem uchwały, który wynika przed chwilą odczytanego, czyli projekt uchwały zawarty w druku nr 9 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe punkty bez zmian. Prosiłabym przegłosować ten wniosek. Chciałabym tylko poinformować, że Komisja Oświaty pracuje w liczbie trzech osób. Za chwilę przybędzie czwarta Komisja Ochrony Środowiska.
W pewnym składzie. Mhm.
Kto z Państwa z Komisji tutaj Oświaty jest za przyjęciem takiego porządku uchwał? Proszę o podniesienie ręki. Trzy osoby za.
Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za przyjęciem takiego projektu? Cztery osoby za. Dziękuję.
Chciałabym powitać jeszcze Pana Burmistrza Jana Labusa i tutaj widzę Panią Dyrektor Dorotę Kowalczyk. Dzień dobry. Przechodzimy do pierwszego projektu uchwały, który został zawarty w druku nr 10 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Ozimek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodów komisji wyborczych. Bardzo proszę Pani Smolnik.
Jest to taka, można powiedzieć, kosmetyczna sprawa, ale wynikająca z przepisów. Ja bardzo szczegółowo opisałam to w uzasadnieniu. Dotyczy to tego, że do końca grudnia burmistrz jest zobowiązany, żeby zapewnić osobom niepełnosprawnym 2/5 lokali stałych obwodowych komisji wyborczych w całej gminie. Takich lokali obecnie mamy 5. Jest to Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Domu Kultury, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, to jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7, jest to Świetlica Wiejska w Biestrzynniku, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12, Świetlica Wiejska w Szczedrzyku, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13, budynek byłej Szkoły Podstawowej w Pustkowie. W tej chwili proponujemy, żeby przenieść, właśnie aby dostosować taki lokal do osób niepełnosprawnych, żeby przenieść siedzibę lokalu z byłej, raczej ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu do Świetlicy Wiejskiej, ponieważ żeby szkołę w Grodźcu dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, potrzebne by były bardzo duże nakłady finansowe. Jest to zadanie własne gminy, burmistrza. Nie dostajemy na to żadnych pieniędzy, żadnej dotacji. I postanowiliśmy, że zaraz przed praktycznie szkołą jest świetlica w Grodźcu, jest ona, spełnia warunki, żeby dostosować to do tych osób niepełnosprawnych. Tym bardziej, że mieszkańcy wsi Grodziec na zebraniu wiejskim też podjęli taką uchwałę o przeniesieniu tego lokalu do tej świetlicy.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartym w druku nr 10? 3 osoby za.
Komisja Ochrony Środowiska. 4 osoby za.
I dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt został zawarty w druku nr 10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. Bardzo proszę. Tak? Druk numer 8. Dobrze, przepraszam, druk numer 8. Bardzo proszę, pani skarbnik, pani Maria Błochuta.
Proszę Państwa, projekt budżetu został przedłożony zgodnie z zapisami w ustawie do 15 listopada 2016 roku. Materiały Państwo żeście otrzymali. Ja tylko pokrótce powiem, jakie elementy zostały zawarte w przedstawionym materiale. Mianowicie projekt dochodów zakłada wzrost dochodów ogółem o 6,76% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 roku. Dochody podatkowe zostały przyjęte na podstawie przyjętych nowych stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską w Ozimku. Opłaty lokalne, głównie tutaj myślę o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto również na podstawie nowych stawek opłat od 2017 roku. Pozostałe dochody gminy zaplanowane w wysokości przybliżonego wykonania roku 2016. Ponadto kwoty określone pismami zewnętrznymi, czyli dotacje, subwencje oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zostały określone na podstawie przyjętych kwot w tychże materiałach. Wydatki zaplanowano wzrost o 5,62% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 roku. Wydatki bieżące przyjęto wzrost o 5,8% i wydatki majątkowe o 3,61% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 roku. W projekcie planu wydatków przyjęto kwotę poręczenia przypadającą na 2017 rok w wysokości 1 287 600 zł. I podobnie jak w latach poprzednich, kwota poręczenia będzie kwartalnie uwalniana i przenoszona na uzupełnienie planów finansowych funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy oraz pozostałe zadania wymagające dofinansowania. W projekcie wydatków nie uwzględniono podwyżek wynagrodzeń, za wyjątkiem tych, które wynikają z odpowiednich zapisów prawa. I w planie rozchodów zabezpieczono kwotę 1 728 760 zł jako spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i wykupu obligacji oraz obsługę zadłużenia, czyli kwotę 923 tysiące złotych na spłatę odsetek od kredytów i obligacji. Jak Państwo zauważyliście, w planie wydatków budżetowych są zaplanowane kwoty niższe niż przewidywane wykonanie roku 2016. By dopiąć plan budżetu i relacje, by mogły się zachować tak, jak Państwo, tak by Państwo mogli uchwalić budżet. Tak jak już wspomniałam, kwota poręczenia i kwoty, które w trakcie roku budżetowego będą wpływały do budżetu, będą przeznaczone na zwiększenie planów finansowych, uzupełnienie tych brakujących środków, tak jak w roku 2016. Pozostałe szczegółowe informacje były zawarte w materiale o projekcie budżetu. I myślę, że tutaj jesteśmy do dyspozycji Państwa i odpowiemy na pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos właśnie w tym temacie? Pani dyrektor Domu Kultury, tak?
Chciałabym zabrać głos, ponieważ...
Bardzo proszę. Ponieważ no, w tej formie i w tej ilości te kwoty są niestety dla nas no, niewystarczające. Biblioteka w tym momencie, jeżeli zostanie z takim budżetem, to faktycznie nie zakupi ani jednej nowej książki przez cały najbliższy rok. Nie zamówi żadnego czasopisma, więc jak gdyby jej podstawowa działalność, jej statutowa działalność jest mocno ograniczona w tym momencie. A jeszcze trzeba pamiętać o tym, że my w związku z projektem mamy ograniczenia, jeśli chodzi o wynajmy. Do tej pory to było ta sala tylko nowa, świeża, świeżo wyremontowane części Domu Kultury, czyli sala widowiskowa i parter nie podlegały wynajmom. To znaczy możemy je udostępniać nieodpłatnie oczywiście, więc nie możemy żadnych usług takich owatowanych jakoś tam serwować, więc nie możemy też mieć z tego tytułu żadnych dochodów. No i to też dla takiej biblioteki nawet to takie wydawałoby się niewielkie coś jak usługi ksero. Tu akurat są usługi ksero jakby szczególnie dlatego, że można z komputerów drukować. Po to przychodzą też ludzie. No i zawsze parę groszy tam wpada. To daje taką kwotę, z której też już można. To była kwota rzędu tam kilku tysięcy, więc troszkę nam to też utrudnia życiorys, ponieważ nie możemy sobie jakby dorabiać, tak nazywając to kolokwialnie. No, poza tym, poza biblioteką oczywiście Dom Kultury też jak gdyby wychodzi na zero. Gdzieś tam są jakieś, może o szczegółach to już bym prosiła panią księgową.
No, my oczywiście rozumiemy, że jest taka sytuacja, jaka jest i że za bardzo no, nie ma tak naprawdę z czego i mamy po prostu nadzieję, że gdzieś tam, tak jak mówiła pani skarbnik, w trakcie roku będziecie państwo mogli dołożyć do działalności Domu Kultury, bo żeby dopiąć ten budżet w takiej formie, jak jest teraz, no to... No można to było na różne sposoby, że tak powiem, ukrócać, ale zostawiliśmy pieniążki sobie na działalność taką merytoryczną, taką na poziomie dotychczasowym, natomiast niestety nie jesteśmy w stanie się w żaden sposób rozwinąć, a planów mamy dużo nowych. No i musieliśmy nawet wyrzucić w tym momencie z pozycji wynagrodzeń nagrody takie te 3% roczne dla pracowników, nagrodę dla pani dyrektor. I brakuje nam środków na zlecenia, żeby zamknąć z taką kwotą dotacji jak w tej chwili, bo jednak bardzo dużo dochodów nam odejdzie i teraz właściwie na samej dotacji jakby czystej polecimy. To znaczy, no oczywiście mamy też wpłaty za sekcję, za tą działalność taką naszą merytoryczną, ale no one są jakby też już od razu wydatkowane i są rozpisane na różne wydatki.
A jeszcze o bibliotece chciałam jedną ważną rzecz, ponieważ biblioteka ma tą dotację, ma projekt.
Ma możliwość otrzymania dotacji na książki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale żeby taką dotację otrzymać, potrzebujemy wkład własny. W zeszłym roku był ten wkład własny na poziomie 6 tysięcy, natomiast i tak mieliśmy, że mieliśmy 6 tysięcy jakby swoich pieniążków na książki i uzyskaliśmy prawie 11 z ministerstwa. No to już jest taka kwota, gdzie fajnie można było zakupić fajne pozycje do biblioteki i do filii, a w tym roku niestety ten wkład własny musiałby być wyższy, ponieważ tam co roku się zmienia procentowo ta dotacja i nawet musielibyśmy mieć więcej tego wkładu niż w zeszłym roku. No my oczywiście możemy coś przeznaczyć na książki, ale w tym momencie też musimy znowu coś tam obciąć, a w bibliotece to rzeczywiście zostawiłyśmy pieniądze tylko na media i na płace.
W międzyczasie doszedł do nas pan prezes Wiciak, serdecznie witamy.
Przepraszam,
nie szkodzi, proszę.
Może zapytam panią skarbnik. Pani skarbnik, jak pani zapatruje się na to? Czy znalazłyby się jakieś środki, skąd ściągnąć ewentualnie? Czy pani są w stanie rozpocząć ten nowy rok, czy ewentualnie potem będziemy szukać w budżecie jakiejś takiej możliwości przesunięcia środków? Pani skarbnik.
No już powiedziałam, że jeżeli chodzi o kwotę poręczenia, to tutaj widzę, tak jak w tym roku, uwolnienie kwartalnie środków, to jest rząd około 320 tysięcy. I ja myślę, że tutaj to wsparcie finansowe na pewno będzie, tym bardziej, że wchodzimy w projekt modernizacji tak jakby drugiego etapu Domu Kultury. I tutaj jest szansa na dofinansowanie i doposażenie, jeśli chodzi o sprzęt Domu Kultury. Także myślę, że tutaj w trakcie realizacji budżetu, tak jak właściwie w każdym roku, a tym bardziej teraz, jeśli chodzi o blokadę środków na poręczenia, daje to możliwość w trakcie roku przesunięcia tych środków na działalność.
Tylko chciałam zwrócić
uwagę,
że
nie tylko kulturalną, tak, ale również i oświatową, prawda? Bo tutaj też jest brak dofinansowania.
Pani dyrektor zauważyła, że brakuje pieniędzy na działalność taką merytoryczną, żeby mogła rozpocząć nowy rok z takim programem, jaki sobie zaplanowała. Bo jeśli pani mówi, że tylko pozostały środki na media i na...
To w bibliotece akurat, w Domu Kultury troszeczkę lepiej.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani sekretarz.
Może jeszcze dopowiem, że w tej chwili projekt jest na, wniosek nasz, który został złożony w miesiącu październiku, jest na ocenie merytorycznej. Staramy się o dużą kwotę. W 2017 to jest prawie 1 000 000 złotych, który będziemy musieli wydatkować. Te pieniądze niestety nie wrócą w tym samym roku, tylko w kolejnym, jeżeli w ogóle rozpoczniemy. Poza tym z budżetu obywatelskiego biblioteka otrzyma 5 komputerów. Chcemy spiąć siły i wspomóc tutaj Dom Kultury w pozyskiwaniu środków unijnych. Już wstępnie wybieramy się do Rymarzowa, żeby jakoś uruchomić. Chciałam też tu wskazać, że burmistrz zawarł umowę w sprawie warunków funkcjonowania instytucji kultury, którą zgodnie z ustawą taką umowę trzeba, i na Dom Kultury przeszły zadania, które do tej pory były realizowane w urzędzie, na przykład organizacja imprez kulturalnych. I tutaj na pewno już na etapie pozyskiwania środków, myślę, że jak już pierwsze nabory są w marcu, więc myślę, że będzie ta przychylność burmistrza, gdzie środki znajdą, że jak już zadanie będzie zaznaczone, że dostajemy dofinansowanie, no to gdzieś się tam wyskrobie to te pieniążki i one wrócą do nas. Więc na pewno mój referat wspomoże Dom Kultury. Pomożemy im, żeby jak najwięcej środków z tych zewnętrznych pozyskiwać, nie tylko unijnych, rządowych, i tą współpracę, żeby ta współpraca partnerska była taka, jaka powinna być. Nie tylko na szczeblu raz w roku spotkać się na imprezie, tylko i współpraca oświatowa, kulturalna i wzajemne korzyści. No, myślę, że ku temu to będzie szło.
Ja tylko chciałam dodać, że my się też staramy, nie siedzimy i nie czekamy. Nie, tylko chciałam dodać, że tam próbujemy, jakieś trzy podejścia mamy z projektami. Jeden już jest do przodu, także bardzo się cieszymy. Jeden na pewno się już nie udał, ale czekamy jeszcze na wyniki następnego, także no też walczymy.
Te projekty ruszają dopiero, nie? Zaczyna się tak bardzo intensywnie. Pojawiają się harmonogramy w 2017 roku, więc myślę, że trzeba być przygotowanym, mieć jakiś pomysł, plan.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Pani dyrektor, bardzo proszę, pan radny Kośl.
Pytanie odnośnie programu 500+. Koszty obsługi 7 236 tysięcy. Czy gmina coś ze swoich środków musi dołożyć, czy wszystko jest...
Jeśli chodzi o 500+, to gmina nic nie dokłada ze swoich środków. Wszystko jest z budżetu państwa.
Kto z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Tak, budżetu, projektu budżetu. Bardzo proszę, pan przewodniczący Libera.
Ja mam takie pytanie dotyczące działu 010, rozdział 1008, konserwacja gminy Growów i przepustów na drogach płonnych. Czy to jest wkład do miejsko-gminnej spółki wodnej, to 18 tysięcy, czy my te zadania wykonujemy samodzielnie? Wiesz.
to są środki, które są w dyspozycji burmistrza i tutaj zlecamy bezpośrednio z budżetu. My nie wnosimy wkładu do spółek wodnych. Jesteśmy w kontakcie z nimi i tutaj referat pracuje, współpracuje ze spółką wodną, natomiast nie jest to wkład, to są nasze środki i my zlecamy na konkretne prace melioracyjne.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, jeszcze raz Pan Libera.
Ja będę miał szereg takich pytań dotyczących tutaj naszego budżetu. Dział 010, paragraf 10.22, usuwanie padliny. Ja mam pytanie, 4000 zł przewidziane na ten cel, czy te środki są wystarczające? To pierwsze pytanie, a drugie, kto się tym zajmuje fizycznie? Trzeba do kogoś dzwonić, jest tutaj numer telefonu?
Tym zajmuje się referat rozwoju gospodarczego, konkretnie pana Andrzeja Wolnego. To są środki przeznaczone na usunięcie padłej zwierzyny czy zwierząt leśnych w naszych drogach, w pasach drogowych i na drogach gminnych. Jeżeli jest taka potrzeba, to również u osób indywidualnych, jeżeli jest takie zagrożenie. Czy wystarczy, nie wiemy, bo to zależy od tego, jakie będą przypadki, jaka będzie zapotrzebowanie. Także do referatu pana Andrzeja Wolnego z tym tematem. To jest ochrona środowiska.
Czy rozumiem, że ta kwota w poprzednich latach wystarczała?
To czasem była mniejsza, czasem była potrzeba zwiększenia. Także na chwilę obecną jest tyle.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś wnioski? Bardzo proszę jeszcze raz pan radny Libera.
Gmina Ozimek posiada grunty w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa i opłaca opłaty użytkowania wieczystego i opłaty te zostały podniesione z uwagi na przeszacowanie gruntów przez starostwo i na podstawie informacji o wysokości opłaty takie kwoty zostały przyjęte do budżetu.
Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie w rozdziale 75.075 pozostałe wydatki patronat burmistrza Ozimka. Czy można rozwinąć ten punkt? O jaki patronat chodzi? Dziękuję.
Tak, od 1 stycznia 2017 roku będzie obowiązywać zarządzenie burmistrza z miesiąca listopada odnośnie objęcia patronatem imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych. Wszelkie imprezy odbywające się na terenie gminy Ozimek, czyli zakup pucharów, dyplomów, jeżeli ma burmistrz objąć patronat, trzeba wystąpić o objęcie tej imprezy zgodnie z zapisami zarządzenia burmistrza, czyli najpóźniej miesiąc przed imprezą trzeba złożyć stosowny wniosek, uargumentować go odpowiednio, a później się z tej kwoty rozliczyć. Nagrody, puchary, dyplomy. Na chwilę obecną jest tylko kwota, zobaczymy jak się ten temat rozwinie, czy będzie większe zapotrzebowanie.
Dziękuję za wyjaśnienie.
I innych źródeł z takich jak do tej pory promocja, czy pozostałe wydatki kulturalne tutaj na takie imprezy nie będzie. Tylko w ramach tego patronatu, tak jak to ma Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe.
Dobrze, ja tu mam jeszcze pytanie. W rozdziale 75.095 składki na stowarzyszenia. Mamy tutaj Stowarzyszenie Pradziad. Jak wiemy, myśmy ostatnio zrezygnowali z działalności, czy w udziale w Stowarzyszeniu Dolina Małej Panwi. Było nam to bliższe stowarzyszenie skupiające gminy ościenne. Natomiast Stowarzyszenie Pradziad jest, że tak powiem, mało z nami związany. Czy jest jakiś dalszy sens wkładania pieniędzy w to stowarzyszenie? Dziękuję.
Uważam, że tak, dlatego że dzięki członkostwu Stowarzyszeniu Pradziad mamy możliwość aplikowania o środki w ramach Funduszu Mikroregionów i tutaj są te wszystkie środki na działalność kulturalną, oświatową, o które aplikujemy z gminą Rymarzów, która też jest członkiem Stowarzyszenia Pradziad. też poprzedni projekt dotyczący kulturalnym szlakiem pograniczonym, remont Domu Kultury, właśnie był dzięki temu, że członkostwo w Stowarzyszeniu uprawia. Ta składka od lat jest niezmienna i myślę, że te kwoty, które roczne nie odzwierciedlają tych korzyści, które dzięki członkostwu mamy.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Libera.
No jest potrzeba podziału działek z uwagi na to, że zmieniła się ustawa o gospodarce nieruchomościami i nabywać nieruchomości firmy mogą tylko do konkretnej wielkości, o ile pamiętam, to jest chyba do 30 arów, a ponieważ mamy chętnych na nasze działki, musimy je podzielić, bo działki rolne, działki rolne mogą być kupowane tylko przez rolników prowadzących gospodarstwa na naszym terenie. Może szerzej tutaj pan Zbyszek powie.
Szanowni Państwo, tam mamy po prostu przewidziane też do zrobienia podziału dość obszernej długiego robu, który jest, stanowi naszą własnością wschodni i już przewidzieliśmy, tam jest kwota gdzieś w granicach 10 tysięcy tylko na ten jeden podział, a oprócz tego w związku z tym ustrojem rolnym w tej chwili, jak mamy działkę do sprzedania, która w części może być, jest rolą, a w części na przykład pod przemysł, to musimy tą rolę oddzielić od tego, że można było sprzedać działki przemysłowe. Także te podziały jakby są poniekąd wymuszone też. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny.
Czy rozumiem, że mamy już ściśle określone, co będziemy dzielić, tak? Oprócz tego rowu mamy jeszcze jakieś działki gminne, które chcemy podzielić, oddzielić od terenów rolniczych i sprzedać je w następnym roku budżetowym.
Tak jest. Tak.
No, dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Informacje o sprzedaży działek są zawarte w załączniku do projektu budżetu i tam są numery działek poddane, znaczy przeznaczone do sprzedaży. Te numery się zmienią właśnie po dokonanym podziale działek. Ale to są właśnie te, które są przedstawione w załączniku o sprzedaży.
Dziękuję. Pan przewodniczący Bratelewicz.
W rozdziale 92.601 kultura fizyczna, utrzymanie bieżące obiektów Orlika. Już od kilku lat zgłaszamy temat stworzenia jednego centrum tego monolitu, jeśli chodzi o skatepark. Czy w tych wydatkach zaplanowane jest przeniesienie ostatniego elementu spod szkoły na teren Orlika, żeby to było usankcjonowane wszystko w innym miejscu?
Nie, w tych wydatkach nie jest to zaplanowane. To są bieżące utrzymanie kompleksu Orlik, czyli wszystkie media, lodowisko, przegląd agregatu, którym jest wymagany coroczny zakup glikolu do lodowiska. Ten koszt nie został przewidziany.
Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Libera.
Dział 750, rozdział 75-95 i kwota wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Można prosić o wyjaśnienie, cóż to jest? 750-95.
Pani skarbnik, bardzo.
Proszę Państwa, plan wydatków budżetowych określa się w trzech podstawowych grupach. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane, czyli wszystkie paragrafy wynagrodzeń, czyli wynagrodzenia pracowników, 13 pensja, składki do ZUS-u oraz składki na Fundusz Pracy oraz umowy zlecenia, czyli paragraf 417. Natomiast wydatki statutowe to jest grupa wydatków związana jakby z utrzymaniem i z pozostałymi działaniami, czyli wydatki na media, wydatki na podatek od nieruchomości, wydatki na materiały zakupowe, wszystkie środki czystości, w tym dotacje są również wydatkiem statutowym. Odrębną grupą są świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli to, co wypłaca się pracownikom z przepisów o BHP. Czyli wszystkie wydatki pozostałe poza wynagrodzeniami i świadczeniami dla pracowników są wydatkami statutowymi, oprócz majątkowych oczywiście. Tam kwota musi być wyższa niż 3,5 tysiąca złotych.
Dziękuję.
Kto z Państwa jeszcze? Pytanie? Pan Przewodniczący Biskup.
W rozdziale 60.014, drogi publiczne powiatowe, gmina nasza tam zadysponowała 156 tysięcy złotych na ten odcinek, rozumiem, z Grodzca do Kniei. A jaki jest udział gminy Zębowice w tej inwestycji? Czy mamy jakąś informację? Dziękuję.
Bardzo proszę.
Gmina Zębowice ma wyższy udział. Nie odpowiem w tej chwili, jaka to jest kwota, ale gro tej drogi właśnie jest na terenie gminy Zębowice i tutaj ten udział jest dużo wyższy. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, pan przewodniczący Libera.
Nie, dlatego że przewidywane wykonanie tego roku było niższe niż planowaliśmy poprzednio, bo jak Państwo pamiętacie, w budżecie wyjściowym mieliśmy kwotę 1 078 000 złotych, ponieważ stawki WIBOR-u okazały się niższe przy wykupie obligacji i spłacie kredytów, które zaciągnęła gmina na inwestycje. Stąd też to wykonanie tego roku jest niższe, natomiast na przyszły rok zakładamy wyżej z uwagi na to, że przewidujemy, że te stawki WIBOR-u mogą pójść w górę i potem będzie nam brakować na spłatę odsetek od kredytów i obligacji na 2017 rok.
Dziękuję. Jeszcze proszę pan przewodniczący.
Czy ja to rozumiem w taki sposób, że zaciągnęliśmy zobowiązania, papiery finansowe i teraz, jeżeli pójdzie oprocentowanie do góry, to musimy się tą kwotą przygotować na spłatę tego, tak?
Tak.
Okej. Dziękuję.
Dziękuję pan przewodniczący Marcelin.
Tutaj taki punkt wychwyciłem w dziale 750-23. Zakup klimatyzatorów do referatu finansowego i Urzędu Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego to rozumiem, starsze osoby, ale czy referat finansowy został szczególnie wyróżniony w tym aspekcie?
Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. To jest akurat tamta strona, gdzie oni, ten klimatyzatory były zakupione, niestety tam ten klimatyzator uległ zepsuciu. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego. To jest kwestia zakupu wymiany na... A większość pracowników ma te klimatyzatory właśnie z tamtej strony. Ci, co nie chcieli, nie zostały im zamontowane.
Dobrze, dziękuję.
Ale to też się wiąże z tym, że pracujemy zawsze normalnie, nie skracamy godzin pracy urzędu.
Dobrze, już nie wnikam dalej. W punkcie zakup, montaż, monitoringu w budynku Urzędu Miasta i Gminy 30 tysięcy tu jest. Mam teraz pytanie. Wiadomo, taki system jest obsługiwany przez jakąś osobę. Czy będzie osoba dodatkowo zatrudniona do obsługi tego monitoringu?
Nie, nie będzie zatrudniona. To jest uwaga po audycie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Kasa ani nie mamy kontroli nad tym, kto wchodzi, kto wychodzi, co się dzieje na korytarzach. Praktycznie mamy wyprowadzoną całą sieć do monitoringu, tylko kwestia zamontowania paru kamer. Rejestrator będzie u informatyków, kwestia odczytu, później zapisu. Na bieżąco nikt tego nie będzie. W razie awarii lub jakiegoś...
No tam gość coś... tego, ten gość siedzi, patrzy, czuwa, o, już sygnał, mamy go. A tak, jak on sobie później wyjdzie, a my później sobie odtwarzamy, no to już jest po temacie. Jeśli chodzi o sens takiego instalowania. No jest dowód, ale tu znowu są koszty, czas i tak dalej, a tutaj mamy gościa na miejscu, że jak powiem, jak ktoś tak czuwa, jak to w filmach jest, nie? Są ochrona i tak dalej. No.
Nie mamy takich. No.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi? Pan Przewodniczący Libera.
Zapytanie. Dział 801, rozdział 801-10 Gimnazja. Mamy kwotę 3 843 000 zł. Teraz pytanie czysto teoretycznie. Jeżeli po pół roku coś się zmienia, jak będą się te koszty kształtowały? Czy będziemy dalej zobowiązani, pewnie w większości paragrafów będziemy musieli utrzymać za odpowiednią umów? Czy zostaną jakieś środki? Czy te środki będzie można w dyspozycji przeznaczyć na zmianę zagospodarowania, bądź też na zagospodarowanie ich w ramach ośmioklasowego systemu, który będzie, czy dziewięcio, nie wiemy, tworzony w szkołach?
Bardzo proszę pani dyrektor Dorota Kolarczyk.
Projekt budżetu w przypadku wydatków płacowych na rok 2017 został przez dyrektorów jednostek przygotowany w ten sposób, że określili oni swoje potrzeby na wypadek wejścia w życie reformy. Czyli szkoły podstawowe przedstawiły wydatki łącznie z siódmą klasą, natomiast Gminny Zespół Szkół przedstawił wydatki z siódmą klasą w szkole podstawowej i bez naboru do pierwszej klasy w gimnazjum. I sytuacja, ponieważ generalnie, jak się zorientowałam, to kwota, która była zgłaszana przez dyrektorów szkół, została obcięta do tego projektu budżetu. Ona jest niższa niż to wynikało z wyliczeń. Zresztą chcę dodać, że w tych wyliczeniach nie było też żadnych środków na podwyżkę dla wynagrodzeń, chociaż rząd mówi, że jakieś środki na podwyżkę mają być, czyli tam w tych kwotach nie było. I teraz tak, jeżeli nie wejdzie w życie reforma, to po prostu zmieni się tylko rozkład tych wydatków. Bo w tej chwili, w tych kwotach, które tutaj są przedstawione, kwoty w rozdziale 801.10 i 801 i szkoły podstawowe są wyliczone bezpośrednio z zatrudnienia. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli nie będzie naboru do pierwszej klasy, dzieci pozostaną w szkołach podstawowych, to w przypadku Gminnego Zespołu Szkół nastąpi przesunięcie większości zadań na szkołę podstawową, a nie na gimnazjum, ale etat nauczyciela jest ciągle ten sam, czyli jeżeli na przykład na chwilę obecną nauczyciel gimnazjum ma cały etat w gimnazjum, to w momencie wejścia w życie w reformy, jak on będzie powiedzmy połowę swojego pensum realizował w szkole podstawowej, to on przez pewien okres czasu leci w wydatkach gimnazjum, potem wyliczamy, jaka część jego wynagrodzenia dotyczy szkoły podstawowej i robimy przeksięgowania. I to jest to, co my zgłaszamy też na koniec roku, że na przykład w grudniu robimy przeksięgowania i my z reguły na ostatniej sesji przesuwamy z jednego działu czy do rozdziału, a ponieważ to jest wszystko w jednym dziale, to robi się to zarządzeniem burmistrza. Czyli pan burmistrz przenosi wydatki na przykład z gimnazjum do szkoły podstawowej i w tym sprawozdaniu, które państwo macie na koniec roku, macie rzeczywiste koszty, ile kosztowało gimnazjum, a ile kosztowała szkoła podstawowa. Ponieważ na tym etapie tutaj nie da się tego tak dokładnie wyliczyć, więc jeżeli ktoś w tym projekcie od 1 września ma zatrudnienie w gimnazjum, to te koszty są w gimnazjum. A mogę powiedzieć z wielkim prawdopodobieństwem, że on będzie realizował zajęcia w szkole podstawowej. Czy coś z tego będzie można przesunąć, to wszystko będzie zależało od tego, co będzie dalej z reformą i co będzie się działo dalej. Ponieważ jeżeli reforma nie wejdzie w życie, to wtedy teoretycznie kilka oddziałów w naszym systemie powinno być mniej. Dlatego, że na chwilę obecną mamy 10 klas szóstych, natomiast w tej chwili mamy klas gimnazjalnych, na trzecim poziomie mamy 8 lub 7. Czyli jeżeli wejdzie w reforma i decyzją państwa sieć zostanie w takim stanie, jaka jest w tej chwili, czyli w każdej szkole podstawowej będzie klasa siódma, to my będziemy mieli 7 klas od nowego roku szkolnego, jak w tym systemie tych klas mamy 8 lub 7. Czyli na te 3 dodatkowe klasy musimy dać pieniądze. Jeżeli nie będziemy musieli, no to wiadomo, że będą te zadania kosztowały mniej, ale one też nie są doszacowane, czyli tego się na chwilę obecną nie da wyliczyć.
Bardzo proszę pan przewodniczący Libera jeszcze.
Tylko adwarce, jak duże są te niedoszacowania z tego pierwotnego projektu wynikające, które gmina nie uwzględniła w budżecie? Są to duże kwoty?
Marysia.
Bardzo proszę pani skarbnik.
To jest rząd około 800 tysięcy złotych.
Dziękuję.
I bardzo proszę jeszcze pan przewodniczący Marcelin.
Jeszcze kwestii tej, nazwijmy to, reformy edukacji. Ja mam takie pytanie jeszcze, bo mam kilka szkół podstawowych w gminie, a co za tym idzie, wiadomo, po tej reformie będą musiały powstać pracownie fizyczne i chemiczne. I co się z tym wiąże, zatrudnienie chyba nauczycieli o tych kierunkach. Czy Państwo myśleli pod tym kątem w tej sprawie? Dziękuję.
Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
My tych, po części my tych nauczycieli mamy, bo ci nauczyciele są zatrudnieni w gimnazjum. My oprócz tego, że będziemy potrzebowali pewną grupę specjalistów, którzy teoretycznie będą mogli znaleźć pracę w gimnazjum, i to nie muszą być tylko nowi nauczyciele, bo też się zwiększy na przykład liczba WF-u i innych takich zajęć, które są jakby i w gimnazjum, i w szkole podstawowej. Ja mogę Państwu powiedzieć tylko w ten sposób, że te projekty, te kwoty, które tutaj do budżetu zostały podane, zostały opracowane na podstawie takiego teoretycznego, mówiłam, arkusza organizacyjnego od 1 września. I na chwilę obecną ten pierwszy rok reformy, zakładając, że ona wejdzie, wygląda w ten sposób, że nauczyciele w szkołach podstawowych mają po 1,5 etatu i są wakaty w takich specjalnościach, których nauczyciele w podstawówkach nie mają, czyli fizyka, chemia, biologia, bo takich nauczycieli nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe przedmioty, o wychowanie do życia w rodzinie, gdzieś tam, doradztwo zawodowe, to jest to. Natomiast co do pozostałych przedmiotów, to nauczyciele kwalifikacje mają i w związku z tym, że to są nauczyciele danej szkoły, to oni mają godziny ponadwymiarowe i tak jak powiedziałam, mają 1,5 etatu. Natomiast gminny zespół szkół, który ma w swoim składzie i gimnazjum, i szkołę podstawową, projekt został przygotowany w ten sposób, że jest kilka urlopów dla poratowania zdrowia i nauczyciele mają pracę, natomiast liczba godzin ponadwymiarowych jest minimalna, bardzo, bardzo nieduża. I to jest ten pierwszy rok. Natomiast w następnym roku jest sytuacja taka, że nauczyciele szkół podstawowych już nie mogą wziąć więcej godzin, bo już nie ma takich możliwości prawnych, czyli będzie potrzeba zatrudnienia nauczycieli w różnych specjalnościach w szkołach podstawowych. Na chwilę obecną nie potrafię powiedzieć, bo my tego jeszcze nie mamy wyliczonego. Natomiast będzie się zmniejszała liczba godzin w zespole szkół i tam będzie wzrastała liczba jakby osób, dla których nie będzie godzin. I będziemy musieli, nie chcąc zostawić kogoś bez pracy, jeżeli ktoś nie będzie miał prawa do emerytury, bo to też różnie w tych projektach, bo funkcjonuje, bo oczywiście my mówimy o projektach, my nie mówimy o żadnym prawie, które jest stanowione, myślę, że będziemy się starali znaleźć dla nich zatrudnienie w szkołach podstawowych. Ale takiego szczegółowego rozbicia, żebym ja Panu powiedziała dzisiaj, kto, ile, z jakich przedmiotów, to ja takich informacji na chwilę obecną nie posiadam.
Bo jak powiedziała Pani Premier, nauczyciele mają się nie bać, żadnej pracy nie straci i z tego, co Pani tutaj mówi, to chyba są jakieś wątpliwości w tym temacie w dalszym czasie. Czy mogą się czuć pewnie nauczyciele?
Ja nie powiem, że nauczyciele mogą się czuć pewnie, bo ja nie mam podstawy, żeby coś takiego powiedzieć. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Matematyka jest matematyką i to co prawda faktycznie ma generalnie, jeżeli nie zmienimy sieci i zostawimy tak jak jest, to teoretycznie będziemy mieli więcej klas, ale to też się wiąże z tym, że będą te szkoły więcej kosztowały. Bo czy klasa liczy osób 6, czy 15, czy 25, to ona kosztuje tyle samo. A jaką mamy sieć, to Państwo doskonale wiecie, że my mamy klasy 6-8-osobowe, my mamy klasy 20-kilkuosobowe i mamy klasy 10-12-osobowe. Czyli generalnie, jeżeli my mamy mało pieniędzy i szukamy pieniędzy na różne inne cele, to w naszym interesie nie powinny być małe klasy, ani tych klas bardzo dużo. Więc jeżeli my będziemy mieli więcej klas, to jest teoretycznie szansa na to, że nauczyciele wszyscy będą mieli pracę pod warunkiem, że zmienią kwalifikacje. Bo to nie jest tak, że jak ktoś jest... W gimnazjum mamy takie gimnazjum, zresztą to widać też po wynikach, że mamy trzy poziomy nauczania języków. Mamy języki na poziomie... podstawowym, mamy języki na poziomie wyższym dla dzieci, które mają, uczą się też indywidualnie, lepiej mają opanowane. No i jest ta grupa średniaków, czyli mamy języki na trzech poziomach. Mamy to w języku niemieckim i w języku angielskim. Nie chcę się wypowiadać za Państwa, bo to będą Państwa decyzje, ale ja nie wiem, czy nas będzie stać, żeby w każdej szkole podstawowej były trzy poziomy języków. Jeszcze jeżeli mamy klasy 10-12 osobowe, prawda? Więc do czego zmierzam? Że nie wiem, czy będzie praca dla anglistów, czy będzie praca dla językowców z języka niemieckiego, więc jeżeli on będzie chciał, ten nauczyciel, mieć pracę, a my będziemy, nie wiem, mieli fizyka, przyrodnika, no to on będzie się musiał przekwalifikować. Nie ma prostej matematyki, że dla wszystkich jest praca. To jest po prostu i to jest i po prostu to dopiero wyjdzie w życiu i ja chcę powiedzieć taką sprawę. My mamy, bo pan dyrektor gminnego zespołu szkół nam zrobił organizację szkoły na wszystkie 3 lata, czyli od września, kiedy nie ma naboru do pierwszej klasy, na za 2 lata, kiedy jest tylko jedna klasa trzecia i na 3 rok, kiedy nie ma w ogóle gimnazjum, jest tylko szkoła podstawowa. My jeszcze żeśmy nie zdążyli tego przerobić. No taki jest teraz okres czasu, że i kontrola, i koniec roku, i to wszystko, ale jeżeli na pierwszej sesji, czy na pierwszych komisjach, gdzie będziemy rozmawiać o sieci szkół, co jest nieuniknione w przypadku wejścia w reformy, to wszystko to Państwu przedstawimy i przedstawimy Państwu, jak wygląda sytuacja w naszej gminie, dla jakich nauczycieli, z jakich przedmiotów będziemy mieli pracę, a dla jakich nie będziemy mieli pracy.
Reasumując, trzeba sobie jasno powiedzieć, że tych pieniędzy nam rząd nie da, bo tylko dobrze mogą ładnie mówić i tak dalej, a i wszystkie koszty poniesie, całe koszty poniesie samorząd. Nie wiem, władza o tym nie wie, no.
No ale to myślę, że w tej chwili to jest za wcześnie, żeby o tym rozmawiać po prostu.
Ale to idzie jak przecina wszystko. Musimy też to wejść.
No, pani dyrektor tu mówiła, że musimy się pochylić naprawdę solidnie nad strukturą, nad siecią tutaj naszego szkolnictwa w naszej gminie. Myślę, że to w najbliższym czasie, już w styczniu, rozpoczęłyby się prace. Jeszcze pani dyrektor, bardzo proszę.
Ja, jeżeli to Państwa przekona, bo ja rozmawiałam z panią przewodniczącą przed posiedzeniem komisji, to ja Państwa poinformuję. Jeżeli ta reforma wejdzie w życie i zostanie przez pana prezydenta podpisana do końca roku, to na sesji styczniowej musimy porozmawiać na temat propozycji sieci szkół. Dlatego tak, bo wygląda, według tego projektu wygląda to w ten sposób, że w styczniu powinniśmy podjąć decyzję o ewentualnej zmianie sieci szkół podstawowych w naszej gminie. Ten projekt zmiany sieci szkół trzeba przesłać do kuratora oświaty i pan kurator oświaty ma 21 dni na wydanie opinii. Ta opinia wraca do Państwa, a Państwo do 31 marca musicie podjąć uchwałę o zmianie sieci szkół. Czyli biorąc właśnie to, że ten kurator ma 21 dni, czyli to trzeba uchwalić w styczniu, żeby pan kurator w lutym mógł się wydać swoją opinię, a Państwo w marcu, do końca marca mogli podjąć uchwałę, czy sieć zostaje w takiej, mówię o sieci szkół podstawowych, zostaje w takiej formie, jaką mamy w tej chwili, czy coś zmieniamy. Więc jeżeli zmieniamy, to musimy mieć pozytywną opinię kuratora oświaty, którą on musi 21 dni przed Państwa decyzją wydać opinię i to musi być opinia pozytywna. To nie może być opinia negatywna, bo podjęcie uchwały innej niż jest opinia pozytywna kuratora jest złamaniem prawa i naruszeniem prawa. Natomiast jeżeli Państwo zdecydujecie, że nie zmieniacie sieci szkół podstawowych, czyli sieci, szkoły podstawowe zostają, tak jak w tej chwili mamy 8 szkół podstawowych w tych obwodach, jakie mamy w tej chwili, czyli z mocy prawa klasy 7 zostają w danej szkole, to nie ma tego reżimu takiego na przestrzeni tych kilku miesięcy. Dopiero taką uchwałę Waszą sankcjonującą, która się staje jednocześnie aktem założycielskim, trzeba podjąć do listopada przyszłego roku. Czyli ja się myślę, że jeżeli to zostanie podpisane, to my już w grudniu będziemy zaczynać pracę nad tymi właśnie szczegółami, o którym Pan tutaj mówił i myślę, że do tematu trzeba będzie wrócić w styczniu odnośnie projektu sieci i jak to będzie wyglądać, jeżeli ta uchwała, ta ustawa o zmianie systemu będzie zostanie podpisana.
Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor. Bardzo proszę Pan Radny Piotr Wąg.
Proszę Państwa, te obietnice rządu, że nauczyciele nie stracą pracy, no to są bzdury. Mamy szczęście, że nie mamy typowego gimnazjum osobnego budynku, które by wygasło za 3 lata. Trzeba by ludzi zwalniać. Ale mamy, tu będzie jakiś status quo, póki do tych 7 klas, 8 dotrą dzieci. Będzie klasa 3 gimnazjum, będzie, kiedy gimnazjum zniknie, już będzie mieć 1 oddział mniej, prawda? Będzie 8 klas tylko. Ale w przykładzie, na przykładzie szkoły, zespołu szkół, gdzie ja pracuję, już wiemy, że braknie 7 etatów. A jest to szkoła na terenie naszej gminy. To prawda powiatowa, nie nasz problem, ale jest, nie? Znika nam całe gimnazjum, które jest. Jest tych klas troszeczkę, czyli pół szkoły, ciach, bach, nie? Nie od razu, no bo 1 klasa, 2, 3 będzie, za rok nie będzie 2, będzie tylko 3. Jeśli nie będzie naboru do średnich klas, czy do liceum, technikum, zawodówek większego niż jest, no to będzie duży problem. Tak, tak, no tak wstępnie, orientacyjnie, nie? Jeśli będzie nabór taki, jaki jest, no czyli no słaby. Na szczęście nie mamy budynku osobnego, bo w wielu... nie wiem, chyba tysiącach miejscowości w Polsce zamykają całe szkoły, prawda? Razem z personelem, nie tylko nauczycieli, będą zwalniać. No więc bzdury, że nie zabraknie pracy. No nie wierzę w to. Może to są takie obietnice po to, żeby nie pikietować chyba. No trzeba zdecydowanie powiedzieć.
Propaganda sukcesu.
Dziękuję. Jeszcze Pani Dyrektor.
Znaczy ja chciałam jeszcze podać, tam są, pojawiają się jeszcze takie propozycje dodatkowych urlopów, których nie ma w tej chwili w systemie. Tylko pytanie też, kto będzie za te urlopy płacił. Ale to jest... Proszę? O stanie nieczynnym rocznym. Nie, bo w tej chwili jest... No, ale ja tylko mówię, że pojawiają się różne pomysły z ministerstwa odnośnie tematu utraty pracy, nie? Ale czym, jak to zaskutkuje, no to mówię, to zobaczymy. Jest jeszcze jeden temat, który też jest ważny, który samorządy poruszały na spotkaniu z kuratorium i chyba z przedstawicielem ministerstwa nie w ten piątek, tylko tydzień wcześniej, mianowicie artykuł 30 Karty Nauczyciela, bo jeżeli organ prowadzący będzie tak, taką prowadził politykę kadrową odnośnie zatrudniania w swoich jednostkach, że będzie chciał dać pracę nauczycielom, czyli nawet w 2 szkołach, powiedzmy podstawowych, czy w 3, żeby nauczyciel realizował godziny, żeby miał ten etat, to się sprowadzi do tego, że będziemy na gołych etatach albo tych godzin ponadwymiarowych będzie malutko, to jeżeli nie zniosą artykułu 30 Karty Nauczyciela, to skutek bardzo duży będzie widoczny w styczniu, kiedy my się nie wywiążemy z artykułu 30 Karty Nauczyciela, bo bez godzin ponadwymiarowych na przykład nauczyciel dyplomowany na wynagrodzeniu zasadniczym 3109 plus nawet przy 20% stażu pracy to jest 680 zł, niech ma nawet wychowawstwo u nas największe jest w gimnazjum 140, z tego jakaś część, 1/12 pensji do 13, to my nie wyjdziemy na 5100 na etat. Więc jeżeli będzie nauczycielowi, że nauczyciel dyplomowany zarobi u nas średnio, szczelam, 4800, to w styczniu, do 30 stycznia, każdy nauczyciel dyplomowany musi dostać, mówię z pamięci, bo tych kwot nie pamiętam, 400 zł razy 12 miesięcy jednorazowego dodatku. I teraz tydzień temu, znaczy w tamten poprzedni poniedziałek, druga strona mówiła, że się zastanawiają nad albo zniesieniem tego artykułu, ewentualnie zawieszeniem, chociaż już w zeszłym tygodniu były informacje, wyjaśnienia na stronie ministerstwa, że ministerstwo się wycofuje z zawieszenia, także tutaj jest dużo różnych rzeczy, które są niewiadome i które też skutkują na naszych finansach i na naszym budżecie, bo to jest rzecz obligatoryjna, co do której, jakby to powiedzieć, nie ma odwołania i ją się wypłaca w styczniu, właściwie na początku budżetu, kiedy jakby zjada to, co mamy do końca roku do wykorzystania.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Libera.
Jeszcze dotyczące 500+, bo te 7 milionów to tak wygląda strasznie. Czy to, w tych 7 milionach słyszeliśmy oczywiście, że wystarczy na pokrycie wypłat, ale czy te etaty, które zostały utworzone do obsługi również są zawarte w tych środkach?
7 milionów to nie jest na obsługę, to jest na całą wypłatę. Tak, i z tego 2% z wypłaconych świadczeń idzie na obsługę, czyli na zatrudnienie pracowników i ewentualnie no, sprawy związane z materiałami biurowymi, komputery, opłaty pocztowe i wszystkie te inne uboczne.
Jeszcze? Czy rozumiem, że my się zerujemy kompletnie w tym programie? To nie tak jak z edukacją.
Bardzo proszę jeszcze pan przewodniczący.
Tutaj w budżecie był jeszcze punkt rewitalizacja, gdzieś mi umknął, ale takie ogólne pytanie mam. Co będzie obejmowała, jaki zakres zadań rewitalizacja parku Rydanca? Czy my już wiemy, no bez tą chwilę, jaki zakres tam prac w to wchodzi?
Nie, mamy projekt, ale jeszcze cały czas rozmawiamy z budowlańcami. Była pani Radzie oglądała rośliny tam, te bluszcze, nie bluszcze, kwestie wycinki tych drzew, jaka jest powierzchnia. Chcielibyśmy w przyszłym tygodniu zlecać zakres dokumentacji. Planowany nabór miał być w pierwszym kwartale 2017 roku, ale już wiemy, że będzie to przesunięte na drugi kwartał, prawdopodobnie na maj 2017 roku. Sam nabór na wnioski, nie? Czyli a realizacja w 2018.
W międzyczasie doszedł przewodniczący Rady Miejskiej, pan Krzysztof Klesz, witamy serdecznie. Tam była mowa jeszcze kiedyś wcześniej o zadaszeniu. Czy tam będzie też zadaszenie sceny w ten zakres wchodzi? Bo to było dosyć mocno stawiane.
Tak, zadaszenie sceny no, to jest jedna z ważniejszych zadań w tym projekcie.
Bardzo proszę, pan przewodniczący Rady, pan Krzysztof Kleszcz.
Ja w tej samej sprawie może pociągnę temat. Chciałem spytać pani sekretarz, może pani się orientuje, ile pieniędzy zostało wydanych na wyspę i w jaki sposób ożywiło to ją, ile imprez państwo zorganizowali powiedzmy w ostatnich 3 latach na przykład.
Nie odpowiem na to pytanie w tej chwili, przygotuję odpowiedź na sesję.
To prosiłbym w takim razie.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania do projektu budżetu? Do któregokolwiek działu? Jakieś zapytanie jeszcze pan przewodniczący Krzysztof? Proszę bardzo.
Tak, ja jeszcze chciałem spytać o tablicę informacyjną, która ma być w urzędzie ustawiona. Jaką funkcję będzie pełnić? Co na tej tablicy będzie? I no coś bliżej, żeby się dowiedzieć, co ta tablica będzie.
Tablica informacyjna to jest ta tablica, którą mają państwo, jak wchodzą od dzierżona po prawej stronie. Przepraszam, po lewej stronie, tak ja mam z tym problem. Jest to tablica informująca, jakie są referaty w urzędzie, godziny przyjmowania przez burmistrz. Tablica nie była wymieniana od początku, odkąd urząd został tu przeniesiony. Niestety to jest tablica, która jest umieszczona na... Za tablicą mamy wszystkie te liczniki elektryczne, rozdzielnie całą i jest ona montowana na takich metalowych drzwiach, więc żeby ją w tej chwili wymienić, czy nawet nazwę referatu, musimy całą ją zdemontować. No planujemy najważniejsze referaty umieścić na takich wysuwanych, tym, że jakby się zmieniła nazwa referatu, czy godziny przyjęcia burmistrza, godziny pracy kasy, żeby tylko dany element wymienić. Wielu mieszkańców się przy niej zatrzymuje i dane są bardzo nieaktualne. O ten temat proszę już od 3 lat i zawsze nie ma pieniędzy, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku się to uda. Prawdopodobnie będzie to mniejszy koszt, ale no mówię, nie wiemy, jak z tymi elementami wysuwanymi to będzie wyglądać.
Dziękuję.
Ja odnośnie tablic, ja też dodam, że ja też czekam od 2 lat na 3 tablice na Sikorskiego, jeśli chodzi o tablice. To są tańsze o wiele i też nie są wykonane do dzisiaj. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś zapytanie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Rady Krzysztof Klesz.
Jeśli oczywiście nie było takich pytań, ja najmocniej przepraszam za spóźnienie, a nie mogłem być wcześniej, więc jeśli już ktoś pytał, to ja wycofam to pytanie po prostu. Ja chciałem spytać o utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej. Mamy tutaj 15 tysięcy na to utrzymanie i z tego co się orientuję, to kanalizacja deszczowa została przekazana spółce gminnej, a tutaj dalej koszty są przez nas ponoszone.
Bardzo proszę, pan kierownik Andrzej Wolny.
No, nie cała kanalizacja została przekazana PGKiM-owi. Jak Państwo doskonale pamiętacie, pozostała między innymi kanalizacja na terenie nowych terenów Huty, głębokie odwodnienie. Jest tam wylot do ulicy, do rzeki Brzezinki i ten wylot w dalszym ciągu i osadnik jest właścicielem tego całego lotu i osadnika jest gmina i zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym musimy utrzymywać ten wylot i są jeszcze na terenie gminy elementy kanalizacji deszczowej, które nie zostały przekazane w PGKiM-owi.
Dziękuję. Jeszcze zapytanie pan przewodniczący rady?
Jeszcze mam pytanie. Ja pamiętam, że państwo mi udzielali odpowiedzi na to pytanie i byłem zadowolony w ubiegłym roku, ale ponowię je, bo nie pamiętam tej odpowiedzi, także bardzo przepraszam. Mianowicie spytam o kwotę 20 tysięcy przeznaczoną na wigilię dla samotnych i bezdomnych. Ja pamiętam, że była o tym mowa i była odpowiedź konkretna.
To są te wszystkie wigilie, które są organizowane w tej chwili w sołectwach, w Ozimku, no w każdej miejscowości. Każda miejscowość, sołtysi się kontaktują ze mną, przychodzą, dostają pieniądze, mają podzielone proporcjonalnie do ilości mieszkańców i...
To nie jest jakaś jedna wigilia osobna,
nie,
tylko
nie,
to jest...
Nie, 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 to jest rozdzielone.
Dziękuję. Jeszcze z zapytaniami? Pan przewodniczący, tak? To jeszcze chwileczkę. Chyba, że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Czy możemy przejść do głosowania? Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, który został zawarty w druku nr 8 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa? 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska w tym samym punkcie. Kto jest za? 1 osoba za. Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest projekt uchwały zawarty w druku nr 9 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę pani skarbnik.
Więc proszę państwa, wieloletnia prognoza finansowa, tak jak przy każdym budżecie, dostosowana jest do uchwały i szczegółowości co do grup wydatków, czyli zgodność pomiędzy dochodami bieżącymi, dochodami majątkowymi oraz wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, uwzględniająca również kwotę rozchodów budżetowych, czyli spłatę kredytów i pożyczek, musi mieć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej i kwoty wynikające z uchwały, a wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej pozwalają Państwu na uchwalenie tego budżetu. Wieloletnia prognoza finansowa również uwzględnia przedsięwzięcia realizowane zarówno w ramach przedsięwzięć wydatków bieżących, jak i również wydatków majątkowych, czyli inwestycyjnych na okres od 2017 do 2028 roku. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Możemy przejść do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, który został zawarty w druku nr 9 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Środowiska w tym samym punkcie. Kto jest za? 2 osoby za. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały zawarty w druku nr 1 w sprawie nadania nazwy placu Ozimku. Bardzo proszę, pan Lech Radkę, tak? Można prosić?
Proszę Państwa, przypuszczam, że Państwo zapoznaliście się z tymi materiałami, a więc ja ich nie będę w pełni tutaj powielał. chciałbym, żeby wszyscy mieli świadomość, a wiem, że poza tym gremium bywają osoby, które nie w pełni zdają sobie sprawę, że to jest uchwała pionierska w naszej gminie. To jest uchwała z inicjatywy obywatelskiej, która została dopuszczona nowelizacją statutu, którą Państwo zatwierdziliście 26 września. A więc podkreślam to. Jeżeli chodzi o uzasadnienie tej uchwały, no ogólne jest takie, że no grupa jakaś inicjatywna chciała, aby ten przepis wdrożony we wrześniu nie został przepisem martwym, żeby on został wykorzystany, żeby temat był łączący społeczeństwo, a nie dzielący, i żeby otworzył drogę i zachęcił do jakichś kolejnych tematów, już może bardziej lokalnych, pokazując, że jest to możliwe. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, podzieliłbym je na trzy takie elementy. Pierwszy to kwestia formalna. Tutaj bym zwrócił uwagę na to, że podstawowym wymogiem, żeby móc tą uchwałę wnieść w trybie znowelizowanego statutu, było zebranie 50 podpisów obywateli naszej gminy. Zebraliśmy 1091. I muszę powiedzieć, skomentuję to, że oceniam, że mogłoby być dwa razy więcej, może i jeszcze więcej, ale nie chcieliśmy tego specjalnie jakoś rozciągać. De facto trwało to zbieranie nie wiele więcej niż no około 2 tygodni, w tym 2 niedziele zbierania podczas mszy, ale również włączyła się parafia wschodni, gdzie też jest żywa współpraca z księdzem prałatem na budowie tamtych kościołów. Drugim elementem, który bym ze względów formalnych podniósł, to ponieważ dotyczy to, przedmiot uchwały dotyczy nazwania placu imieniem księdza prałata Gerarda Kałuży, drugim takim elementem formalnym było uzyskanie zgody właścicieli tego placu na taką nazwę. I można powiedzieć, że w tym momencie ośmielę się powiedzieć, że właściwie inicjatywę przejęła parafia i ksiądz proboszcz. On jest pierwszą osobą podpisaną na liście. Z różnych względów, nawet tych formalnych, gdyby on tego nie zrobił, nie można by było absolutnie żadnego kroku następnego zrobić. Ale podpisał to z pełnym zaangażowaniem. Tak jak i kolejny ksiądz, który ma tutaj prawo tego głosowania z uwagi na zakwaterowanie w Ozimku. Kolejnym właścicielem to była gmina, która też jest na tym placu właścicielem. I tu też na pierwszej liście czołówka władz gminy podpisała się, dając niejako przyzwolenie i aprobatę tej inicjatywie. Na tym placu istnieje również taki, jak wiemy, taki mały fragment związany z transformatorem, jego otoczeniem. Dyskutowaliśmy nawet w pewnym kręgu, czy ponieważ teren ten należy do Tauronu, czy z uwagi na mały zakres pominąć tutaj w tej procedurze uzgadniania tego właściciela, ale zdecydowaliśmy się i były i rozmowy, i pisma, i w końcu dostaliśmy pozwolenie na piśmie objęcia również tego fragmentu tą nazwą. Czyli tak wygląda sprawa prawna od tej strony. Jeżeli chodzi o kolejny etap, czy fragment tego uzasadnienia, on dotyczy tego, czy prałat jest osobą, która zasłużyła sobie, żeby jego w jakiś sposób uwiecznić na zawsze, jak myślę. I tutaj muszę powiedzieć, że z jednej strony w tym uzasadnieniu wymieniliśmy jakieś ogólnie znane jakieś fakty. Gdybyśmy chcieli to rozbudowywać, no zrobiłby się elaborat. Te fakty znają wszyscy. Natomiast ja podzielę się taką refleksją. Z różnych względów ja dotarłem do dużo ponad 100 osób, które podpisały tą listę. Czasami coś pominęły imię, czasami pominęły numer domu. Starałem się do nich dojść i miałem te kontakty i muszę powiedzieć, że co osoba, to oprócz tych wszystkich znanych argumentów dorzucała dodatkowe, które były no wręcz wzruszające, muszę powiedzieć. A to komuś ksiądz pomógł finansowo w sytuacji choroby, innemu z nauką dzieci. Ktoś pamięta, jak go podtrzymał na duchu w przypadku śmierci osoby bliskiej. Ktoś inny twierdzi, że wielokrotnie rozmawiał na przykład z ojcem, zachowywał się podczas jakichś kontaktów, zachowywał się jak przyjaciel. Kiedy doszło do tego, że umarł ten przyjaciel i przyszli, żeby zamówić mszę, ksiądz stwierdził, że w żadnym wypadku za przyjaciół nie bierze. Były też przypadki, że trafiłem do osób, gdzie matka osoby, która tam z pewnymi brakami podpisała listę, ponad 90 lat, niewidząca, nie była na tych spotkaniach, ale od razu spytała, czy ja tam mogę podpisać. I ta córka prowadzi jej rękę, bo ona nie umie znaleźć tego miejsca, gdzie się ma podpisać. Muszę powiedzieć, że co osoba, to jakieś dodatkowe historie. Ja nie wiem, czy tu może kiedyś za długo, tak? Skracam.
Bardzo proszę, pan radny.
Przerwać. Świetna inicjatywa. Wszyscy jesteśmy za. Pamiętamy księdza Kałużę. Jak najbardziej popieramy. Czytaliśmy uzasadnienie. Naprawdę jesteśmy
za. Ja może tylko jedno dodam, że kolejnym etapem to było to, czy to miejsce, czy ono jest właściwe. I ja muszę powiedzieć, że akurat tu miałem takie wątpliwości, że znałem księdza jako osobę bardzo skromną i sam sobie zadawałem pytanie, czy on jakby żył, jakby jakoś umiał na nas wpłynąć, czy on by pozwolił cokolwiek zasygnalizować, tu uczcić cokolwiek jego imieniem. No uznałem, że z uwagi na ten wkład, na tą solidarność ludzką wokół jego inicjatywy, wokół jego osoby, że tak, że to jest coś takiego, co chyba by pozwolił. I dlatego ten wniosek jest taki sformułowany.
Bardzo dziękujemy panu.
Dziękuję.
Przejdziemy, myślę, do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, który został zawarty w druku numer 1? Bardzo proszę. 4 osoby za.
Komisja Ochrony Środowiska. 4 osoby za. Dziękuję.
Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały zawarty w druku nr 2 w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku. Bardzo proszę, pan kierownik Zbigniew Kowalczyk.
Szanowni Państwo, zebranie wiejskie w Szczedrzyku jakby podjęło uchwałę w sprawie nadania ulicy Lawendowej dla tej działki, którą Państwo macie tam pokazaną na swoich mapkach. Mam nadzieję, że to jest w miarę widoczne. Jeżeli nie, to ja puszczę na taką kolorową mapkę, gdzie tutaj lepiej to widać. I burmistrz, wypełniając wolę zebrania wiejskiego, przedstawia Państwu taką uchwałę do przyjęcia. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Bardzo proszę, pan radny Koźlik.
Pytanie, to jest nowa ulica?
Proszę?
Nowa ulica to jest, czy zmiana nazwy?
Nie, to jest nowa ulica.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś zapytania? Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku? Bardzo proszę. 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. 4 osoby za.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok. Bardzo proszę.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Ozimku na rok 2017 stanowi kontynuację realizacji zadań nałożonych na samorząd gminny zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Doświadczenia uzyskane podczas realizacji gminnych programów z lat poprzednich obligują do kontynuowania dotychczasowych form pracy profilaktycznej w środowisku. Ja może tak szybciutko, tylko takie priorytetowe cele programu na ten rok przyszły i są to wspieranie inicjatyw i działań mających na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec nadużywania alkoholu, działalność na rzecz sportu, kultury, oświaty, zdrowia jako element zapobiegania rozprzestrzenianiu się problemów alkoholowych. Są to działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie i zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaży napojów alkoholowych osobom małoletnim. No to tak, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to proszę.
Dziękuję. Ktoś z Państwa ma pytania? Bardzo proszę, pan radny Ryszard-Kolnik.
Mam pytanie. Asystenta rodziny. Ile rodzin korzysta z usług asystenta rodziny?
Ale to jeżeli chodzi o gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych?
Działania przymusowe.
Nie, to
nie, czy to? Alkoholowy.
To jest zupełnie inny.
Aha.
Dziękuję.
To będziemy przy następnym, przypuszczam, koleżanka za moment odpowie.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, który został zawarty w druku nr 3 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok? 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. 4 osoby za.
Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022. Bardzo proszę pani Stefanię Podolską, przewodnicząca zespołu Dyscyplinarnego wobec pracy i działania przemocy w rodzinie.
Zgadza się. Program na lata 2017-2022 jest kontynuacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar na lata 2011-2016. Należy do zadań własnych gminy, w szczególności tworzenie takiego programu, realizacja też tego programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jeżeli chodzi o takie priorytetowe też cele zakładanego programu, to jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy oraz ograniczenie skali tego zjawiska. Natomiast jeżeli chodzi o cele szczegółowe, to zapewnienie osobom doznającym przemocy skutecznej pomocy i bezpieczeństwa, skuteczne oddziaływanie również na sprawców przemocy, bo poniekąd to nie jest tylko sprawa tego rodzaju, że my pomagamy tym osobom, które są dotknięte przemocą, ale musimy też w jakiś sposób oddziaływać na sprawców przemocy, aby uniknąć tego zjawiska. Działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy, czyli tutaj będą wszelkiego rodzaju kampanie organizowane, które żeśmy już dwukrotnie lokalnie organizowali, takie kampanie ulotkowe, reaguj na przemoc. I czwarty punkt to jest podniesienie poziomu kompetencji przedstawicieli, którzy wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego. No to tutaj są szkolenia wszelkiego rodzaju w tym zakresie. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Henryk Libera.
Mam pytanie dotyczące zadań programu Cel 1. Mamy tutaj w trzecim podpunkcie coroczna aktualizacja rejestru placówek zapewniających miejsce noclegowe. Rozumiem, że na terenie gminy nie mamy takiego miejsca i korzystamy z zewnętrznych. Jakie to są?
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu, on zapewnia miejsca noclegowe dla całego powiatu i mają obowiązek, jeżeli jest założona wszczęta procedura niebieskiej karty, to OIK ma obowiązek przyjąć taką rodzinę na nocleg.
Czy mam informację, czy takie rodziny z terenu gminy znajdują się?
Oczywiście. To są informacje w internecie i jeżeli są prowadzone kampanie, to też my udzielamy przy każdej procedurze niebieskiej karty, jeżeli jest interwencja takich informacji. Dostają pouczenie, to jest karta część B.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Można przejść do głosowania. Kto z członków komisji oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022? 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. 4 osoby za, dziękuję.
Bardzo dziękujemy paniom. I kolejny projekt uchwały zawarty w druku nr 5 w sprawie zasad przyznawania odpłatności trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat. Bardzo proszę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Można przejść do głosowania. Też członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. Został on zawarty w druku nr 5 w sprawie zasad przyznawania odpłatności trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Ośrodek Integracji Pomocy Społecznej w Ozimku oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Cztery osoby za. Dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. Cztery osoby za.
Dziękujemy i przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, druk nr 6. Pani skarbnik.
Przepraszam, dziękuję.
Proszę Państwa, projekt zmiany budżetu dokonuje się zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Po stronie dochodowej zwiększa się plan dochodów o 250 tysięcy złotych i plan wydatków również o 250 tysięcy złotych. Po stronie dochodowej wprowadza się podatek od nieruchomości. Przede wszystkim najważniejszą, największą kwotą zmiany jest podatek od nieruchomości w wysokości 900 tysięcy złotych i pozostałe plany dochodów tam, gdzie wykonanie dochodów na dzień przygotowania materiału jest wyższe niż wcześniej zaplanowano i wszystkie te dochody pozbieraliśmy i zmniejszyliśmy plan na sprzedaży majątku gminy, czyli o kwotę 680 200 zł, ponieważ tutaj, jak Państwo wcześniej informowaliśmy, ten plan sprzedaży, on nie będzie zrealizowany, ponieważ nabywca działki, którą chcieliśmy sprzedać, wycofał się ze swoją ofertą. Kwotę 250 tysięcy złotych po stronie wydatkowej proponujemy przeznaczyć na utrzymanie dróg wiejskich bieżące 10 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych na 100 tysięcy złotych na projekty i modernizację dróg pokanalizacyjnych, czyli łącznie 110 tysięcy złotych. I zwiększenia dotyczy również wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, czyli do naszej spółki PGKiM, z uwagi na to, że w 2015 roku zwracaliśmy się z prośbą o odroczenie terminu płatności odsetek, które byliśmy zobowiązani współfinansować budowę kanalizacji, jak również spłatę kredytów i pożyczek. Sam kapitał zwracamy właśnie poprzez wniesienie wkładów, to co mamy w każdym roku 1 410 000, natomiast odsetki prosiliśmy PGKiM, by z racji trudnej sytuacji finansowej gminy na razie odstąpił i ze swoich środków spłacał odsetki. Tak też PGKiM przychylił się do naszej prośby, ale w przypadku takim, gdzie w tej chwili mają stratę na gospodarce ściekowej, tutaj gmina chce jakby spłacić część odsetek i tym samym wspomóc PGKiM przy tej gospodarce, by tutaj ta strata była w miarę niższa. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia środków z działu oświaty 18 tysięcy złotych do działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza, czyli pomiędzy szkołami i świetlicami szkolnymi i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz obniżenie planu finansowego na planach zagospodarowania przestrzennego z uwagi na to, że te wydatki w tym roku nie będą poniesione z uwagi na dłuższą procedurę związaną z wyłożeniem planu. I ogółem zwiększenie wydatków 250 tysięcy złotych. To tyle, dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Henryk Libera, Łupierz. Bardzo proszę, pan zastępca burmistrza, pan Jarosław.
No tak, zgadza się, mamy ten cel. Także do końca roku będzie zrobiona ulica Wrzosowa, którą w Krasiejowie, którą w tej chwili już w zasadzie się nią zajmujemy, i ulica Dolna Wschodni. I to mniej więcej będą te środki. Znaczy te drugie, głównie ulica Wschodnia. Jeszcze jest łącznik, bo nie wiem jak tam będzie, panie Andrzej, łącznik często, co nam wejdzie do nie wiem do którego budynku. Łącznik
można prosić bym kwotami mniej więcej, jakie proporcje są, to jest utwardzenie drogi, nie wiem, w Krasiejowie kwota 20 tysięcy.
Krasiejów to jest 80.
79 tysięcy Krasiejów dokładnie. Później wschodni, akurat tu nie mam tego, Częstochow, łącznik Częstochowa, Kwiatowa.
To jest Grodziec, tak? Częstochowa,
Kwiatowa. Tak, to jest Grodziec. Tam mamy wartość kosztorysu. To są wartości kosztorysowe teraz. To jest 100 tysięcy złotych, ale to na pewno spadnie.
To przekroczyliśmy.
No tak, bo to będzie głównie na tą ulicę najprawdopodobniej. No to jest te środki na dzień dzisiejszy, które mamy, to jest 110 tysięcy. To najprawdopodobniej łącznik Częstochowska, ten ulica Kwiatowa.
Czyli tylko to będzie wykonane, tak? Z tego co rozumiem. No bo,
tak, tak.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan przewodniczący Rady Krzysztof.
Ja chciałem pana burmistrza spytać o prognozę pogody na ten czas między świętami a Nowym Rokiem.
No ma być mróz. No nam w czasie mrozu nie, no to jest chyba oczywista oczywistość. No jeżeli będzie mróz, jeżeli warunki techniczne nie pozwolą położyć asfaltu, to go nie położymy, no chyba jasna sprawa. A jeżeli zmieni się pogoda, to co? No jak?
Ja mam pytanie do pani skarbnik. Czy te środki wobec tutaj problemów z samym założeniami inwestycyjnymi, czy można takie środki przełożyć na rok budżetowy następny z określeniem celu?
Jeżeli nie zostaną wykonane wydatki, one przechodzą jako wolne środki na następny rok i Rada będzie nimi ewentualnie dysponować. Dziękuję.
W przyszłym roku?
Tak, w przyszłym roku.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze jakieś uwagi? Możemy przejść do głosowania. I jeszcze bardzo proszę, pan przewodniczący Libera.
Ja mam pytanie, ostatni punkt. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego na budowę, utrzymanie wyrotów kanalizacji deszczowej. To odsetki, które chcemy zapłacić. Czym jesteśmy zobligowani do spłacenia ich w pełnej kwocie? Jaka to kwota?
Tak, to jest ta kwota, która była odroczona zgodą PGKiM-u, by gmina jakby nie podnosiła kapitału wtedy, kiedy nie ma pieniędzy. Teraz egzekucja jest na tyle skuteczna, że te pieniądze mamy i chcemy tutaj te środki przekazać.
A jaka to jest kwota? Chodzi o wielkość? To jest pełna
180,
kwota?
180 tysięcy, tak. 180 tysięcy, tak.
A jeżeli nie wpłacimy?
Nie wpłacimy.
Pytanie teoretyczne oczywiście.
Pieniądze zostaną.
Ale to nie są odsetki jakieś karne, które zostaną naliczone później? To jest zgoda PGKM na przeniesienie tej płacy na następny rok?
Tak, to znaczy ja powiem tak, bo PGKM spłaca pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą zaciągnęła na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Ozimek. I zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminą a PGKM, gmina zobowiązała się do współfinansowania tej budowy, jak i również spłacie tej pożyczki, jeżeli skończy się budowa, w wysokości 20% wartości wykonanego zadania. Ponieważ 20% spłaca PGKM ze swoich środków, kredyt i odsetki, gmina również spłaca swoje 20% kredyt i odsetki. Ponieważ w ubiegłym roku była bardzo trudna sytuacja finansowa i gmina nie była w stanie zapłacić kredytu i odsetek, prosiliśmy PGKM, by odstąpił od spłaty odsetek od nas i zapłacił jakby za nas ze swoich środków. Tak też PGKM zrobił, wyraził zgodę na to i odroczył termin płatności tych odsetek jakby z naszej strony do PGKM-u. Ponieważ sytuacja finansowa gminy w tej chwili jest dużo lepsza w związku ze skuteczną egzekucją, gmina jakby chce się wywiązać z tych odroczonych odsetek i spłacamy do PGKM tytułem podniesienia kapitału, bo my nie możemy inaczej, tylko w ten sposób. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania jeszcze? Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok? Bardzo proszę. 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. 3 osoby za. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała.
I kolejny projekt uchwały zawarty w druku nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Pani Skazyn, bardzo proszę.
Wieloletnia prognoza finansowa, jak w przypadku każdej zmiany budżetu, dostosowana została do zmian kwot dochodów i wydatków z uchwały budżetowej. I jedynie zmiana dotyczy przedsięwzięcia w zakresie zmiany kwotu dowożenia uczniów w 2016 roku, gdzie kwota była... gdzie kwota w 2016 roku poprzednio była 50 tysięcy złotych, w tej chwili jest 51 tysięcy złotych. Dziękuję. Nie ma to wpływu na wynik budżetu.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. 3 osoby za. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała.
I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały zawarty w druku nr 11 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ozimek. Bardzo proszę, pan kierownik Zbigniew Kowalczyk.
Szanowni Państwo, tutaj na wstępie chciałbym od razu jedną poprawkę zgłosić. W rozdziale trzecim, w paragrafie piątym, tam gdzie jest w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tam powinno być 6 miesięcy. We wszystkich mamy właściwie te 6 miesięcy i tutaj nie ma powodu, żeby tutaj akurat było w okresie 3 miesięcy. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów w artykule 21 w ustępie 3 jest określone dokładnie, jakie powinien zawierać, jakie zasady, co powinny w szczególności określać te zasady. I to ta uchwała jakby wypełnia wszystkie te zasady, które powinny być uwzględnione. Natomiast podstawową zmianą w stosunku do tych zasad, które uchylamy, to jest to, że właściwie tutaj jest wszędzie wyszczególniony burmistrz jako organ do zbierania wniosków. W poprzednich zasadach było tam wskazanie, Rada jakby wskazywała tam PGKM, co jest jakby w tej chwili niedopuszczalne. Burmistrz może to dalej scedować poprzez podpisanie umów, natomiast to nie powinno odbywać się w ten sposób, że to właśnie Państwo wskazują, kto ma zbierać wnioski, kto ma te. Podstawą jest to, że to robi burmistrz. I takie zmiany są przede wszystkim tutaj uwzględnione.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego projektu? Bardzo proszę, pan prezes.
Ja tytułem uzupełnienia tego, co pan Zbyszek powiedział, to dopowiem tylko tyle, że tam jest jeszcze jedna ważna zmiana dotycząca możliwości skreślenia z listy oczekujących. Bodajże Zbyszku, tam jest po dwóch odmowach, tak?
Taka też zmiana zaszła, że jeżeli ktoś dwa razy odmówi i nie przyjmie, to wtedy można go wykreślić z listy, bo teraz to się odbywało w ten sposób, że ktoś mógł w nieskończoność, że tak powiem, odmawiać i czekać na lepsze czasy czy na lepsze mieszkanie, prawda? I tutaj to był wniosek jakby Państwa, żeby taki zapis wnieść do tego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, z pytaniem pan przewodniczący Henryk Libera.
A jaką długą listę mamy?
około 140 pozycji i to oczywiście tego typu zmiany porządkowe są ważne, natomiast one jak gdyby listy nie skracają. No, jeśli nie będzie przybywało mieszkań, to trudno będzie, żeby ten okres oczekiwania się skracał. Ale parę rzeczy to porządkuje, to po pierwsze, a po drugie jestem w PGKM, jak Państwo wiecie, niecały rok i jedną z rzeczy, którą obserwuję w tym zakresie, to jest to, że na czele listy czołówka się jak gdyby peletonu nie zmienia. Czyli jest bardzo dużo przypadków, w których aż żal patrzeć, że komuś nie można mieszkania przydzielić, a pierwsze, no nie chcę powiedzieć ile, ale powiedzmy, że pierwsze kilkanaście pozycji od góry to jest zbiór pobożnych życzeń. Czyli takie nie, to nie, ci chcą gminne, ci nie chcą z PGKM-u, ci na słonecznione, a na takim piętrze, a na takim. I krótko mówiąc, no mając tego typu sytuację, trzeba moim zdaniem to uporządkować w takim sensie, że no albo ktoś ma rzeczywiście potrzeby mieszkaniowe mocno niezaspokojone, albo ktoś je ma, bo to pokazuje jedną rzecz z zasobu gminnego, czyli z mieszkań gminnych i PGKM-u. Przede wszystkim korzystają te osoby, których, co tu dużo mówię, nie stać na mieszkanie własnościowe. No a w związku z tym domyślamy się, że w granicach rozsądku, jeśli spełniamy uwagi dotyczące metrażu i tak dalej, no to ludzie powinni z tego korzystać. Natomiast ci, którzy już przetrwali trochę lat, zaczynają, co tu dużo mówić, wybrzydzać. No i myślę, że tym sposobem trochę niepotrzebnie blokują te mieszkania dla osób. Widocznie nie mają, powiedzmy tak, widocznie nie mają aż takich niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę jeszcze pan przewodniczący Libera.
W kwestii wyjaśnienia takiej informacji. Wiemy, ile osób jest oczekujących, ile w zeszłym roku udało się zaspokoić tych potrzeb. Jakie są plany? Oczywiście wiemy o tym, że będziemy w ramach rewitalizacji remontować budynek po byłej centrali telefonicznej w Hucie Mała Panew. Ile to zaspokoi potrzeb, na ile lokali będziemy w stanie uzyskać, bo tam duże nakłady w granicach 2 milionów złotych na to, przeszło 2 miliony złotych na tą inwestycję. No i to da nam obraz, jak duże są te skale i potrzeby.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o mieszkania socjalne, to w tym budynku jest tam przewidziane w granicach 30 mieszkań. Natomiast w tej chwili to było dosłownie kilka osób, które się dostały z tej listy. Także tutaj wielkiego ruchu nie ma właściwie, ponieważ my nie budujemy żadnych mieszkań komunalnych ani nic. To tylko z ruchu ludności są te mieszkania. W związku z tym to jest naprawdę nieznaczna ilość. Także te osoby, których tam chyba z 2006 roku są realizowane, te, które weszły na listę w 2006 roku, to jest te, które już 10 lat niejako oczekują.
8-10 lat to jest okres oczekiwania w tej chwili.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pan Przewodniczący Marcel Biskup.
Mam takie pytanie. Czy Państwo odnośnie tego budynku po byłej centrali wzięli wszelkie aspekty za i przeciw? Jeśli chodzi o koszt, o realizację przystosowania do warunków mieszkalnych, nie tylko samego budynku, ale także otoczenia. Jak dobrze wszyscy wiemy, jest to bardzo oddalone od wszelkich punktów, które są potrzebne do życia mieszkańcom. Kwestia bezpieczeństwa to jest druga rzecz i to jest centrum przemysłowe, gdzie jest bardzo duży ruch samochodów i tak dalej. Mi się wydaje, w tym miejscu lokalizacja, jeśli chodzi o mieszkanie, przygotowane do życia, także jakoś mi to nie pasuje w tym miejscu. Dziękuję.
No, szanowni Państwo, przecież to, że my ten budynek robimy, to nie jest jakby teraz sprawa. Sprawa dotyczyła również zmiany zagospodarowania przestrzennego tego miejsca i to wszystko zrobiliśmy i niejako za przyzwoleniem Rady. Także tutaj jakby i zrobienie projektu, otrzymaliśmy pieniądze na to, to wszystko jest w tej chwili już wykonane. W związku z tym jakby wycofywanie się z tego nie wydaje mi się, żeby było dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że myśmy prowadzili rozmowy z firmą, która powstała tam w tamtym rejonie, z firmą Axwood, czy jest możliwość na bazie ich technologii jakby obniżyć koszty wykonania tego. I oni przygotowali tam taką jakąś wstępną wersję, ale nie podjęli, że tak powiem, tematu na głębiej, żeby ewentualnie w ramach ich technologii zrobić to taniej, że zostawić na przykład, wyburzyć część i nie robić to w technologii, którą oni mają. Wydaje się z drugiej strony, że tam, ponieważ tam są zakłady pracy, to też ci ludzie, którzy będą tam mieszkali, będą mieli łatwiejszy dostęp do rynku pracy. Prawda? To jest i bliżej będą mieli. Natomiast no dalej mogą mieć dzieci, ponieważ no, do szkoły, która jest tam niedaleko, w sumie to w Ozimku Dwójka jest jakby najbliżej tego miejsca. No, wydaje się, że no, należałoby tam jeszcze jakiś ewentualnie chodnik zrobić, żeby było bezpieczniej dla dzieci. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Pan Przewodniczący Libera.
Ja myślę, że tu nie ma na czym dyskutować, bo plan został, rewitalizacja został przez nas zatwierdzony. Mało tego, otrzymaliśmy dofinansowanie na te projekty, także ja myślę, że przedtem zostało to uwzględnione, jakie są koszty inwestycji, a jakie by były do budowy nowego budynku, bo przecież wyburzenia tego i budowy nowego budynku i taka decyzja została dlatego podjęta, tak?
Projekt jest zrobiony.
Także tu nie ma chyba o czym...
I czekamy tylko na pieniądze na dofinansowanie.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ozimek, druk nr 11? Bardzo proszę. 4 osoby za, dziękuję.
Komisja Ochrony Środowiska. 4 osoby za, dziękuję.
Oczywiście był to projekt uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką. Przechodzimy do już ostatniego projektu uchwały, który został zawarty w druku nr 12 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Bardzo proszę, kto w tej sprawie tutaj? Pan kierownik Andrzej Wolny.
Projekt uchwały został wniesiony z inicjatywy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i on jakby tutaj wzmacnia działalność kontrolną ze strony urzędu dotyczącą wywozu nieruchomości, z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Szczególnie w paragrafie drugim, w punkcie drugim jest mowa o okazaniu potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. Jest to nowość, którą tutaj na wniosek PGKM-u chcemy wprowadzić, żeby to było wyraźnie udokumentowane, do jakiej stacji zlewnej te nieczystości zostały wywiezione. Reszta jest w zasadzie w uzasadnieniu i myślę, że jest czytelna.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Henryk Libera.
Czyli to otwiera nam drogę do lepszej weryfikacji tego procesu usuwania odpadów.
Tak, to znaczy ja powiem może w ten sposób, to jeszcze pewnie będziemy mieli nieraz przyjemność rozmawiać, dlatego że te tematy związane z budową kanalizacji i modernizacją oczyszczalni są żywe i będą coraz to żywsze. Natomiast w tym wszystkim nie możemy oczywiście i Państwo na pewno tego też nie robicie, zapominać o tych nieruchomościach, które jeszcze nie są albo które nigdy nie będą, bo 100% skanalizowania nigdy nie będzie. I tutaj chodzi przede wszystkim o rzecz następującą, zresztą tu nie jesteśmy jakimś prekursorem w tym zakresie, że firm świadczących te usługi, które mają tego typu zezwolenie, jest kilka, sześć chyba w tej chwili. Może ich być dowolna ilość, my nie mamy tutaj nic przeciwko temu, natomiast przede wszystkim chodzi o taką rzecz, żeby tutaj te wszystkie firmy działały w takich samych warunkach, czyli krótko mówiąc, ideą jest to, żeby te nieczystości płynne dojeżdżały na oczyszczalnie, a nie były wylewane po polach i lasach, a w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że my już to kiedyś chyba o tym tutaj mówiliśmy, że z terenu, z tych terenów nieskanalizowanych ten poziom wywozu wynosił około 5-6%, w tej chwili wynosi około 7,5%, to doskonale wiemy o tym, że cała reszta nie dojeżdża na oczyszczanie ani do Opola, ani do Turawy, ani do Szczelec Opolskich, bo to jest po prostu nieopłacalne, tylko po prostu ląduje gdzieś tam w polach, lasach, podwórkach. To jest jedna rzecz. Po drugie, często mieszkańcy są trochę zdziwieni, bo sposobem dokumentowania wymaganym ustawą jest umowa i kwit. A czasami się zdarza, że mieszkańcy są zaskoczeni, że on ma i umowę, i kwit, natomiast wcale nie jest pewien, czy jego nieczystości dojechały na oczyszczalnię. Dodatkowo mamy do czynienia z firmami, czy z osobami, które w ogóle nie posiadają zezwolenia, zapewniają taki wywóz, w ogóle to na oczyszczalnię nie dojeżdża. No krótko mówiąc, burmistrzowie za Państwa, myślę, przyzwoleniem, za co im chwała, w końcu doszli do wniosku, że chroniąc środowisko trzeba się również temu przyjrzeć i to da, myślę, pełną możliwość kontroli. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś ma zezwolenie, podpisuje umowę, ktokolwiek by to nie był, podpisuje umowę z mieszkańcem na wywóz, w związku z tym jest w stanie mu przekazać rachunek, jest w stanie mu przekazać kopię potwierdzenia wywozu nieczystości ciekłych. My ze swojej strony zapewnimy 3 egzemplarze z naszej oczyszczalni. To jest egzemplarz dla nas, egzemplarz dla przewoźnika i egzemplarz dla mieszkańca. Ma to dać na pewno możliwość, z jednej strony pewność dla tych mieszkańców, którzy wywożą, że one rzeczywiście dojechały, a z drugiej strony informację taką, że pełny proces to jest nie tylko podpisanie umowy, ale to jest, że tak powiem, otrzymanie potwierdzenia, że to do stacji zlewnej dojechało. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Henryk Iwera.
Czy tu taka prośba, jeżeli zatwierdzimy na sesji Rady Miejskiej ten projekt uchwały, żeby on trafił do wiadomości oziemskich, żeby każdy z mieszkańców miał pełną świadomość funkcjonowania tego przepisu prawnego i konsekwencji niewypełnienia.
Takie mamy plany.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, druk nr 12? Bardzo proszę, 4 osoby za.
Komisja Ochrony Środowiska, 4 osoby za.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia. Jest to przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej na 2017 rok. Ja przeczytam ten plan. Plan pracy Komisji Oświaty przedstawia się następująco. W styczniu zaplanowano zajęcie się tematem stan zabytków w gminie, luty, ocena działalności Domu Kultury oraz funkcjonowanie bibliotek. Marzec, temat pierwszy, funkcjonowanie oświaty w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe, stan bezpieczeństwa w szkołach. I punkt drugi, przygotowanie placówek oświatowych do reformy wynikającej z likwidacji gimnazjów. W kwietniu działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, sytuacja bezrobotnych w gminie. Maj, funkcjonowanie świetlic wiejskich, komisja wyjazdowa, potrzeby inwestycyjne i remontowe, integracja i aktywizacja mieszkańców, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i seniorów. W czerwcu proponujemy następujący temat: promocja gminy, rozwój infrastruktury turystycznej, polityka informacyjna gminy. We wrześniu temat pierwszy, ocena bazy sportowej w gminie, stan obiektów sportowych, potrzeby inwestycyjne i remontowe, sport masowy oraz temat drugi, realizacja zadań gminnych przez kluby sportowe w ramach udzielonych dotacji. W październiku temat to organizacje i stowarzyszenie pozarządowe w gminie. W listopadzie informacja na temat budżetu obywatelskiego w 2017 roku i w grudniu temat pierwszy, analiza i zaopiniowanie budżetu na rok 2018, punkt drugi, przyjęcie planu pracy komisji na rok 2018 oraz temat trzeci, informacja dotycząca wykonania uchwał i wniosków komisji do końca listopada 2017 roku. Dziękuję. Przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej rok 2017? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani radnik.
Nie wiem, czy państwo pamiętacie, pani Dorota Kowalczyk mówiła, że chyba w styczniu powinna się zająć komisja sprawą reformy, żeby w lutym był czas na przekazanie stanowiska. To nie wiem, czy...
Tak, ja już rozmawiałam z panią dyrektor. Ewentualne przesunięcia dokonamy w trakcie już roku, a i tym tematem będziemy rzeczywiście się zajmować.
W styczniu.
Będziemy dyskutować. Tak, tak. Nie szkodzi. Przechodzimy do głosowania. Jeszcze raz pytam, kto z państwa, kto z członków Komisji Oświaty jest za przyjęciem przedstawionego planu pracy? 4 osoby za, dziękuję.
Komisje zapoznały się z planem pracy Komisji Rewizyjnej. Jeszcze my przedstawimy tutaj plan Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa. Wrzesień, ocena funkcjonowania OSP, październik, ocena funkcjonowania nowej ustawy o utrzymaniu czystości, ocena firmy, uwagi i wnioski, analiza i rozpatrzenie, to był listopad, analiza i rozpatrzenie wniosków złożonych przez komisję, wniosków, które nie zostały zrealizowane, powody ich niezrealizowania i ich przedstawienie. Punkt drugi, stan przygotowania bazy technicznej pod względem logistycznym, wydzielenie OSP Wschodnia i Antoniów, informacja na temat wdrożenia systemu Solidarnie wobec zagrożeń, komisja wyjazdowa. Grudzień, przyjęcie budżetu na 2018 rok, przyjęcie planu komisji na 2018. Uwaga, realizacja poszczególnych tematów może ulec przesunięciu w poszczególnych miesiącach, jak również tematyka może zostać poszerzona o tematy wymagające pilnego rozpatrzenia. Dotyczy to także komisji wyjazdowych. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem planu komisji na 2017 rok? 4 osoby za. Dziękuję.
Dziękuję. To przechodzi.
Radny Koślik, proszę.
Może dostał taki plan pracy?
Proszę. Tak, tak. Ja z mailem roześlam.
To przechodzimy do punktu kolejnego. Zapoznali się z projektem planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok. Poproszę pana przewodniczącego Rady, pana Krzysztofa Kleszcza.
Proszę państwa, ja w takim razie odczytam. Państwo chyba mają przed sobą, nie, może nie warto czytać nawet, myślę, tak? Jeśli państwo mają przed sobą, to no, weszło kilka nowych rzeczy do tego planu pracy, jak państwo pewnie zauważyli, takie, które wydają się istotne, a Rada nie zajmowała się nimi. No i to chyba... No tyle. Jeśli państwo mają jakieś pytania, to chętnie odpowiem na te pytania, jeśli kogoś coś interesuje. Jeszcze może tylko taka uwaga, że na spotkaniu, które mieliśmy z przewodniczącymi, była taka sugestia, żeby plan pracy na rok 2018 przyjąć... plan pracy na rok 2018 przyjąć w styczniu i stąd nie ma tutaj w grudniu tego przyjęcia, bo tak o tym rozmawialiśmy. I tutaj jeszcze, jak państwo pewnie zauważyli, w grudniu jest pomyłka z rokiem. W punkcie pierwszym powinno być przyjęcie budżetu na 2018 rok. To bardzo proszę o poprawienie tego roku. Dziękuję.
Dziękuję. I punkt ostatni, proszę Państwa, sprawy różne i organizacyjne. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, Pan Radny Ryszard Koźwik.
Ja mam pytanie jeszcze odnośnie tej uchwały, którą myśmy przyjęli, odnośnie oddawania tych środków ciekłych, nieczystości. Jakie są konsekwencje za po prostu nie oddawanie tych ścieków?
No, kara grzywny, mandat.
Bo tutaj w tym nie ma ani słowa.
Nie, nie może być, to ustawa.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Koźlik.
Cyfry odnośnie metrażu, które tam nie zawsze są zgodne z ich, znaczy z rzeczywistością, o tak powiem. Pytałem się, do kiedy mam to oddać i czemu to ma służyć?
Znaczy ja nie wiem, w jakim kontekście pan to mówi, ale domyślam się, że to chodzi chyba o podatek od nieruchomości od osoby fizycznej, bo jest dróg, który jest zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej i w tym druku należy uwzględnić powierzchnię do opodatkowania. I w przypadku, gdy nastąpi w ogóle pierwszego użytkowania obiektu i to stanowi podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości i w przypadku każdej zmiany taki druk należy wypełnić i niezwłocznie dostarczyć do urzędu celem wymiaru podatku albo zwiększenia, albo zmniejszenia, bo to różnie bywa w różnych sytuacjach.
Dziękuję jeszcze raz.
Bo to są ludzie, którzy już mieszkają od x lat tam, nie?
To znaczy ci, którzy mieszkają od x lat w obiekcie, jeżeli się nic nie zmieniło, no to nie muszą tego robić. No. A jeżeli jest na przykład informacja, że coś się zmieniło, czy tam w ewidencji gruntów jakaś zmiana nastąpiła, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany dostarczyć do nas właśnie na tym druku informację o zmianie.
Generalnie nie musi tego dostarczać, jeśli się nic nie zmieniło.
Jeżeli się nic nie zmieniło, to nie.
No właśnie, o to mi chodziło.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze? Pani skarbnik. Tak, bardzo proszę.
Ja zapomniałam powiedzieć przy okazji zmiany budżetu, że na sesję przedłożę nowy projekt uchwały o zmianie, ponieważ po materiałach, które Państwu zostały przedłożone, przyszła decyzja o zwiększeniu środków na dotacje na zasiłki rodzinne do rozdziału 852.12. Jest to kwota 310 tysięcy złotych, którą burmistrz jest zobowiązany wprowadzić do budżetu niezwłocznie, ponieważ jest okres do końca roku bardzo króciutki, żeby opieka mogła wypłacić środki. Stąd kwoty, które są w uchwale, będą zmienione. Natomiast istota zmiany, która jest przedłożona Państwu i którą omawialiśmy na komisji, się nie zmieni. Dziękuję.
Dziękuję. W sprawach różnych jeszcze Pan Przewodniczący Marcelińsku.
Takie podsumowanie dwuletnie, jeśli chodzi o załatwianie spraw różnych. Moja pierwsza taka refleksja jest, że pan zastępca burmistrza chyba nie zapisuje wszystkich uwag. Są tematy, na które pan odpowiada, że tak zrobimy, będzie później, albo pan wcale nie odpowie. Przykładem na Sikorskiego są dziury po zimie, zgłaszane kilka miesięcy temu. Uszkodzone progi zwalniające, zgłaszane kilka tygodni. Tablice od 2 lat zgłaszane. Kwestia latarni, o których ja też mówiłem. Są montowane fajne latarnie, ale prosiłem, żeby nie malować może na wysokości wzroku, tylko troszeczkę wyżej, żeby ludzie, którzy ogłoszenia naklejali na tych nowo naniesionych numerach. Zgłoś lampę, jaki numer no zaklejony jest. I sprawa nieszczęsnych kupek zamiatanych. Ci pracownicy, którzy pracują w tych kamizelkach, są narażani swoje zdrowie, życie, pracując na ulicach, zamiatając. Ja już niejednokrotnie prosiłem, żeby była osoba nadzorująca, i od razu zrobi tu się, tu skończył, podjeżdża i zabiera na traktor, wysypują, ładują na traktor. Bo jest piątek i przez 3 dni one są rozjeżdżane przez samochody i ta praca tych ludzi idzie, że tak powiem, w niebie. No szkoda tych pieniędzy i zdrowia i pracy tych pracowników. Mi się wydaje, że to co my zgłaszamy, to nie zgłaszamy tak, bo nam się tak podoba. No. Zgłaszamy te informacje, bo coś się dzieje złego, niedobrego i trzeba na to reagować. Przykładem znowu takiego podejścia jest ulica Wschodni, ulica Powstańców Śląskich z ulicą Techniczną. Tam zgłaszaliśmy, tam jest duża firma transportowa, tiry łamią się tam, wjeżdżają w ten zakręt. Ta droga jest tak rozjeżdżona. Państwo wysypaliście szlaki, proszę teraz sobie przejechać i samochodem osobowym, to te kamienie spod kół wyskakują na podwozie, obijają blachy i tak dalej. Obiecał Pan tak samo, że tam będzie wyprofilowany fajnie zakręt, w końcu firmy transportowe płacą podatek i to jest tak samo niezrobione. Ja wiem, czy Pan mnie traktuje jak zło konieczne, czy nie lubi mnie Pan, to nie o to chodzi, nie lubisz, nie lubisz. To są tematy, które są tematami miasta. Mieszkańcy są sprawy drobne, większe, największe, ale wszystkie tematy niestety muszą być podjęte. Konkretnie mówiąc, zrobimy to za miesiąc, za dwa, albo wcale nie zrobimy, a tak w zasadzie będzie, nie będzie, albo czasami nie ma odpowiedzi. No i tu ważne jeszcze dwa aspekty. Też zgłaszaliśmy na kolejowej komisji, zresztą my też komisjami jeździmy, też zgłaszamy w protokołach, nic się nie dzieje. Na kolejowej te nieszczęsne topole. Powiat wysłał pismo, że jest zgoda, żeby to wyciąć zgodnie z literą prawa, tak jak to ma się odbywać, przycinkę tych drzew i rok czasu minął i znowu nic się nie dzieje w tym temacie. No i ostatnia sprawa na kolejowej, ten nieszczęsny dworzec. No. Kolokwialnie mówiąc, dałem Państwu, że tak powiem, wędkę, żeby tą rybę złowić. Pismo z PKP. No i jak do tej pory, to oni tu prosili, żeby nawiązać współpracę z nimi i tak dalej w tym piśmie. I nic się nie dzieje w tym temacie. No tak to wygląda. Czy Państwo rozmawiali z nimi w ogóle, jeśli chodzi o PKP? Dziękuję.
Pan burmistrz.
To znaczy tak, no troszeczkę panie przewodniczący, znaczy ma pan oczywiście rację, to nie ma nic wspólnego z tym, czy ja pana lubię, czy nie lubię, bo to należy do moich obowiązków. Te wszystkie sprawy oczywiście, no nie wspomniał pan o dziesiątkach, może setkach spraw, które załatwiliśmy. No nie wszystko się da załatwić i nie wynika to, że tak powiem, z mojego jakiegoś szczególnego uprzedzenia. Dużo uwag ma pan słusznych, oczywiście szczerze powiem o tych kubkach to pierwszy raz słyszę, jak pan teraz mówi, bo to pan na różnych spotkaniach różne rzeczy mówi, a rzeczywiście no, tego akurat nie słyszałem, ale powiedzmy tak, no, my staramy się i będziemy się starać te wszystkie rzeczy dla mieszkańców robić, nie wszystko, nie zawsze wychodzi, ale myślę, że większość tak. Co do pana głównego zapytania dotyczącego dworca, to nie jest tak, że pan nam dał, że tak powiem, wędkę, a my nie łapiemy. Otóż no, nie miałem jakiejś możliwości państwa o tym jeszcze poinformować, ale rozmowy z koleją trwały, nasze. Ostatni rezultat tych rozmów jest taki, byłem we Wrocławiu na spotkaniu tam z tą częścią, że tak powiem, PKP Inwestycje i okazało się, że tak powiem, to nowe rozdanie jakoś dobrze się nam poukładało, bo utworzono tutaj na terenie województwa opolskiego taką grupę, wytypowano grupę 11 dworców, które zostaną objęte całkowitą modernizacją, a ta całkowita modernizacja to jest związana z tym, że oni to robią po prostu na wysoki połysk. I bardzo ważna w tym momencie jest też współpraca właśnie samorządu, żeby im to troszeczkę ułatwić. My tam oczywiście nie będziemy kosztów żadnych podnosić w tym przypadku, ale natomiast, no jak wiadomo, dworce są zamieszkałe, trzeba znaleźć tym osobom tam miejsce, bo nie mogą być zamieszkałe i tak dalej. I wracając do meritum, zostały wytypowane dwa dworce. Jest to dworzec do modernizacji, dworzec Ozimiek i dworzec Krasiejów w naszej gminie. Także to jest duży sukces. Z tym oczywiście będzie się wiązać troszeczkę przeprogramowanie środków inwestycyjnych, ale ten przyszły rok to właśnie jest czas, kiedy my możemy tą całą dokumentację
stworzyć i już to wstępnie z panią Marią rozmawialiśmy na ten temat. No nie będziemy teraz wywracać budżetu, tym bardziej, że nie znamy kosztów tej dokumentacji. Będziemy to na bieżąco robić. Będzie się to wiązać z całkowitym tam, podejrzewam, przebudową tego ciągu kolejowej, bo ten dworzec trzeba będzie jakoś połączyć z centrum. Także no czekamy, bo PKP w tej chwili ma się troszeczkę uszczegółowić, to znaczy podać nam dane różne tam i co oni tam, bo dworzec będzie 24 godziny funkcjonował, więc jaką powierzchnię oni tam potrzebują, jakie są kubatury, jakie są tereny. No jesteśmy bardzo na początku tej drogi, ale ona już zaskoczyła. Dziękuję.
Dziękuję. Zwracam honor się taką szybką tutaj reakcję. Ja się cieszę z tego tytułu, że coś ruszyło, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, z tego co mi wiadomo, ma być wznowione połączenie z Częstochową i jakiś Intercity ma zatrzymywać się do Warszawy. Też ma być połączenie z Ozimka do Warszawy tak samo. PKP. Dziękuję.
Bardzo proszę, jeszcze pan burmistrz.
Jeszcze chciałbym dodać Państwu, że zasada generalnie jest taka, że te pociągi się zaczną zatrzymywać, jeżeli my o to zadbamy. To znaczy, jeżeli zrobimy tam rodzaj, że tak powiem, centra przesiadkowego, jeżeli będzie dworzec, to wszystko się z tym wiąże. Te decyzje o zatrzymywaniu się tych pociągów z tym się wiążą. Jeżeli coś dziczeje i pustoszeje, to te pociągi przestają się zatrzymywać i po prostu wypadają z rozkładu jazdy.
Jasne, dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Rady Krzysztof Kleszcz.
Panie radnym biskupie, ja pana 35 lat mówię, powiem.
Więc robiąc sprawozdanie z pracy Rady, ze zdziwieniem przyjąłem to, że nie było żadnej interpelacji, więc jeśli pan mówi, że burmistrz nie reaguje, to na pewno zareaguje na interpelację. Ja powiem państwu, że przeglądałem interpelacje innych gmin, więc one są te w innych gminach interpelacje czasem bardzo w porównaniu z tymi naszymi ubogie. Na przykład interpelacja jest taka, podpis radnego, wyremontować ulicę taką i taką i podpis i koniec interpelacji. Nie? Więc w każdym razie jest to forma pisemna i wtedy na pewno będzie odpowiedź i to szybka, bo na sesji. Podpowiadam, jak można wybrnąć z tego poczucia ignorowania.
Ja tu odnośnie, panu przewodniczącemu odpowiem, w poprzedniej kadencji wyleczyłem się z interpelacji, jak pan dobrze wie. Dlaczego? Nie przynosiło to większego efektu, a tym bardziej takie drobne sprawy, które można w sprawach różnych, bo to jest ten punkt, można ująć, nie wykorzystując papieru, drukarki i tak dalej. Jest chyba krótsza ścieżka, jak sobie pan zastępca zapisze w notesie, tablicę i cyk. Nie będziemy popadać, tak powiem, w skrajność każdy błahy temat, że tak powiem, żeby pisać interpelację. No, dziękuję.
Pan przewodniczący jeszcze Henryk Libera.
Ja tylko odwrócę do sprawy związanej z koleją. Czy jakieś szczegóły, bo mówimy o takim górnolotnym założeniu modernizacji, ale uwolnią nam się jakieś pomieszczenia. Oni w całości przeznaczą to na działalność typowo swoją statutową, kolejową, czy będziemy mogli partycypować, nie wiem, w tych pomieszczeniach wyremontowanych. Jest w ogóle jakiś taki większa informacja, większy plan, który można było przedstawić i powiedzmy ewentualnie przedstawić Radzie do wglądu.
No nie ma jeszcze, ale no na pewno w ciągu tych rozmów oni mają konkretne wymogi w stosunku do takiego dworca. Znaczy nie może on być miejscem zamieszkiwania przez kogokolwiek, kto mi wyraźnie tam powiedział, a są tam mieszkania, więc te osoby, które tam będą, będziemy musieli jako gmina zająć się w pierwszym rzędzie, żeby je gdzieś ulokować, po prostu jak oni już przystąpią do tej inwestycji. Całość horyzont inwestycji się kończy w 2022 roku. Niektóre będą wcześniej, niektóre będą później robione dworce, w zależności od naszej, podejrzewam też, aktywności, będzie możliwość, że może i to wcześniej się za to po prostu zabiorą. W tej grupie, która jest tutaj opolsko-dolnośląska, taka pierwsza, bo są dwie grupy, to no, jesteśmy wpisani i już stamtąd nie wylecimy. Także ta inwestycja, myślę, no, o ile można w dzisiejszych czasach powiedzieć na pewno będzie realizowana. Na pewno będą liczyli się z tym, że część powierzchni dworca byśmy musieli jakoś też zagospodarować, bo oni nie zajmą całego dworca. Będą jakieś propozycje,
będą jakieś propozycje. Są też grunta obok tych. Ja tylko prosiłem, żeby nie doszło, że tak powiem, do takich dzikich wyprzedaży tych gruntów poza naszą wiedzą, prawda, że oni nagle ktoś kupi jakiś grunt koło dworca i zablokuje go i będzie czekał, tak jak my to mamy przykłady gdzie niegdzie, będzie czekał teraz, kto mu więcej wrzuci, prawda? Więc to jakoś tam udało nam się wyblokować. Chodzi tylko o budynki dworców, nie kładek, nie niczego innego, ale z tymi kładkami to się będziemy dalej dogadywać, bo to zdaje się jest w gestii tamtych linii PKP. No i tyle. No. Im będzie zależało na tym, żeby to otoczenie tego dworca wyglądało też, żeby odżyło. No, to u nas jest problem duży, no bo wiadomo, huta, prawda, tam zaraz jest bliziutko, ale to powoli będziemy te tematy gryźli. No. Na razie nic tak nie chcę wrzucać, tam wymyślać, bo no, my się bardzo cieszymy z tego tytułu. Czekamy na następne ruchy, oni to mają przysłać tutaj. Pan kierownik Kowalczyk jest tam w kontakcie z bezpośrednim z tymi osobami. No i tyle. No.
Jeszcze pan przewodniczący Libera.
Czy to się spina jakoś z aglomeracją polską i z tym centrum przesiadkowym? Czy to w ogóle...
Spina się ze wszystkim, tylko my to musimy spiąć. Spina się ze wszystkim, bo i z rewitalizacją się spina i spina się z centrami. Znaczy te projekty to jest możliwość pozyskania jakichś środków, prawda, z określonych źródeł. No akurat aglomeracja według mnie, to jest moje zdanie, nie jest takim pewnym źródłem, ponieważ tam są lepsi, którzy po te środki wyciągają ręce. To raz, a dwa, no tam ta stopa, że tak powiem, obciążenia tych kosztów to jest tak 50 parę %, nie? Więc tą no, decyzję będziemy podejmować, jak to będzie.
Bardzo proszę, pan radny Ryszard Koźlik.
Pytanie odnośnie projektu tak zwanej Sytynówki na ulicy 22 Lipca. Czy jest jakiś postęp w tej sprawie?
No powiem szczerze, postęp jest, wygląda to kiepsko, ale nie spodziewaliśmy się jakiegoś wystrzału tutaj, no zobaczymy.
Bardzo proszę, pan przewodniczący Rady Krzysztof Kleszcz.
Ja dwa pytania mam. Czy wiedzą coś panowie na temat sprzątania brzegu rzeczki w Grzeczcu? To jest jedno pytanie. A drugie do pana kierownika Wolnego. O te progi, o których rozmawialiśmy już jakiś czas temu, czy coś słychać?
Pan kierownik Andrzej Wolny.
Jeśli chodzi o progi, miały być zrobione, ale jak państwo wiecie, problem jest... Może nieduże, ale w finansach. To dużo nie kosztuje, ale no, wydatkujemy pieniądze na rzeczy, które są no, niezbędne i myślę, że te progi na pewno będą zrobione na wiosnę, bo to już teraz prawdopodobnie nie starczy. No chyba, żebyśmy jeszcze znaleźli około, no nie wiem, tych 12 tysięcy, żeby tam to gdzieś wcisnąć. Natomiast jeśli chodzi o sprzątanie rzeczki, no jak pan przewodniczący wie, rozmawiałem z wojewódzkim zarządem urządzeń wodnych i melioracji. Obiecano, że zrobią to do końca listopada i tak panu przewodniczącemu powiedziałem na ostatniej sesji przed wyjściem z sesji. W tym tygodniu no, przejechałem wzdłuż Białki, praktycznie cały odcinek od no, Częstochowskiej 2, nazwijmy to. No, najgorzej to chyba wygląda akurat w pobliżu pana przewodniczącego. No nie wiem, czy to jest złośliwość losu, czy na pewno nie gminy.
To nawet nie chodzi o to, gdzie najgorzej wygląda. Wie pan, co
ale
chodzi?
Nie, ale naprawdę tak.
A tak, ja rozumiem, ja tylko coś powiem, bo to jest tak. Ludzie pytają, bo mówią mi tak, że oni bezpłatnie za rzecz gminy, że tak powiem, utrzymują zieleń przy tym rowie, koszą i teraz w przypadku jak WZIR wyrzucił tam ten cały swój brud z rzeczki, to już przestali kosić, bo nie będą kosić, bo to jest, może się popsuć kosiarka, może coś się stać, więc no to jest takie, To nie jest z mojej strony. To faktycznie ludzie zwracali się do mnie, mówiąc, że tutaj popatrz, czyściłem, kosiłem cały czas, grabiłem, a tu ktoś mi narzucał, nie będę już kosił, no bo jak?
Ja broń Boże nie mówiłem, że to jest jakieś tutaj z Pana strony, no. No myślę, że radykalnym wyjściem z sytuacji byłoby wysłanie naszej firmy i posprzątanie tego i chyba tak to zrobimy. Tylko kwestia, czy zrobimy to, no najlepiej by było jeszcze teraz zrobić, póki nie zmrozi tego, że tak powiem, wysypanego materiału. I jeżeli to się da, no może w tym tygodniu albo w przyszłym byśmy spróbowali uruchomić, jeżeli nie będzie dużych mrozów. I to wtedy, to po prostu zrobimy na nasz koszt. I...
No to koszt może chyba zrobić do tego, co jest
widzimy. Teoretycznie tak.
Oni chyba wyrzucają na swój teren.
Tak. No ich odpowiedź jest taka, jak usłyszałem i zresztą wielokrotnie to było mówione. Taka jest metoda i tak się robi.
Dziękuję.
Na wszystkich rowach, a wie pan, no akurat ta rzeka, ten rów jest w centrum wsi i tu naprawdę nie stwarza to estetycznego wrażenia.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Pan Przewodniczący Martyniuk.
Pana następcy jeszcze odnośnie dworca, bo jak był remont peronów, tam była kwestia podnoszona przejścia dla niepełnosprawnych. Nawet miała być winda z tego, co wiem. Czy Pan ma jakąś informację na temat, czy to będzie dostosowane? Przejście między peronami bezpieczne dla niepełnosprawnych na wózkach odnośnie tego. Dziękuję.
To znaczy, no nie wiem, spodziewam się, że tak, no bo ta inwestycja, no co prawda oni są bardzo podzieleni, te spółki kolejowe, prawda, więc ci akurat mają dworce. Nie wiem, jak daleko sięga ten, czy transport do dworca, wjazd, no nie wiem, to nie będę się wymądrzał. Ale może być tak, że to jest inna spółka, no ale my chcemy rozmawiać na temat tej kładki, bo ta kładka to też nie jest szczyt bezpieczeństwa i chcemy to powiązać, bo to już jest argument, skoro robimy dworzec, to nie możemy zostawić, prawda, kładki obskurnej, wiszącej tam ledwo, prawda, tylko to trzeba już chyba robić, więc myślę, że ta druga spółka, że ją do tego skłonimy. Ja zresztą tam zadawałem takie pytanie i on powiedział, że oni się, nasi przyjaciele z tego mówią, no więc oni w jakiś tam sposób chyba się mniej więcej koordynują. No jak to wyjdzie, zobaczymy. No.
Dziękuję. Kto z Państwa ma jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych? I w razie w związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia zamykam wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej z Komisją Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Thank you.